Obudziłem się w szpitalu. Białe ściany przyprawiały o depresję, jak zapach świeżej trawy i śmiech dzieci. Czułem, że już tu kiedyś byłem, już zaczynałem w ten sposób. Mój głos nadaje na trochę innych, wyższych falach. Brzmi obco, jakbym był tą samą osobą co zwykle, ale odgrywaną przez kompletnie innego aktora. Wtem usłyszałem jego kroki. Zbliżały się.
Witam pana, panie Manfred. Tak coś słyszałem, że już się pan obudził. Jestem pana terapeutą. Nazywam się doktor lekarz. Jak się dziś czujemy?
Zapytał, udając zainteresowanie, ale na jego twarzy rysował się jawny brak zainteresowania. Podejrzliwie spojrzałem na niego, podejrzewając go o podejrzane zamiary i udzieliłem odpowiedzi o stanie mojego samopoczucia. Gardło rypie, poza tym spoko, skłamałem.
Narobił pan nam nie lada strachu, gdy przyprowadzili pana tu wczoraj.
Nagle zdałem sobie sprawę, że nie pamiętam wydarzeń z minionego dnia. Byłem ciekaw, co miał na myśli, więc go zapytałem. Co ma pan na myśli?
No cóż, zacznijmy od tego, że pobił pan kilku naszych najlepszych agentów i krzyczał pan coś o butach zrobionych z rybich łusek.
Agentów? Myślałem, że jestem w szpitalu.
O, znów powiedziałem za dużo. Nie szkodzi. Niech no tylko wyjmę tę strzykawkę, napełnię ją cieczą z tej małej fiolki, którą trzymałem w kieszeni mojego fartucha. Jeszcze chwileczkę. Muszę przycisnąć tutaj, by się pozbyć powietrza ze strzykawki. Proszę, proszę, proszę się nie ruszać. Tu będzie małe ukłucie, a potem nie będzie pan już nic pamiętał jak wczoraj.
Wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak. Gdy wspomniał agentów, to nabrałem podejrzeń, które umocniły się, gdy wyciągnął strzykawkę. Ale gdy chciał mi zapodać dożylnie jej zawartość, wtedy już zdecydowanie wiedziałem, że nic tu nie gra. Używając mojego judo ciosu, powaliłem go na ziemię, nim zdążył cokolwiek zdziałać. Judo cios! Kiedy jego bezwładne ciało bezwładnie upadło na podłogę, z jego kieszeni wypadł notes. Notes, który wyglądał jak mój stary notes, ale trochę inny. Nowszy. Wyciągnąłem go. Pismo było inne niż zwykle, ale rozpoznałem je jako moje własne. Przejrzałem kilka ostatnich kartek. But zrobiony z rybich łusek. Rybi but. Rybut. Czym jest rybut? Muszę się tego dowiedzieć.
Stereo and junk like that, you know, which is a real drag. Tring, tring, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Tring, 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 tring. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Tring, tring, because he hates any music played at the appropriate level. Tring, tring, tring.
Słuchacie audycji Swing z Wrocławia, mówią do was Konrad Okoński
i Robert Belesieński.
Także z Wrocławia. To jest pierwszy odcinek, który nagrywamy, kiedy ty jesteś bliżej centrum Wrocławia niż ja.
Tak. Będę wypominał to przez resztę, dopóki się nie wyprowadzisz.
Tak. Zeszłotygodniowy odcinek nagrywaliśmy, faktycznie ty byłeś pod Wrocławiem, jak według mnie, według ciebie byłeś we Wrocławiu, ale to wiesz, to zakopaliśmy topór wojenny, jeśli chodzi o tą sprawę.
Tak, powiedzmy, że zakopaliśmy. Co ty robisz? Bo ja mam otwarty nasz dokument i bardzo dużo mi mryga twoje nazwisko, że starasz się edytować go.
Bo ja, kiedy coś mówię, to muszę coś robić rękami i akurat miałem je na klawiaturze, więc jeździłem po naszym dokumencie, klikałem Enter i Delete.
Brawo, bo mam taki różowy paseczek z twoim nazwiskiem, który skacze.
Tak, nie możesz się doczekać, kiedy będziesz chciał coś przeczytać i będziesz zasłaniał.
Newsy, o mój Boże, Konrad Okoński, kurwa!
Zacznijmy od newsów, zacznijmy z grubej rury. Co się dzieje?
Star Wars.
Nie, Star Wars później.
Chciałem zacząć od Star Wars, to jest prawdziwa historia. Chciałem zacząć od Star Wars, stwierdziłem, zaczniemy od czegoś, co już nie jest newsem, że Lucas sprzedał się Disneyowi. Się okazało, że już o tym gadaliśmy.
Tak.
Więc jestem rozczarowany, więc zaczniemy mówić o Spider-Manie, ponieważ Spider-Man w pewnym sensie wrócił do Marvela.
No, w pewnym sensie wrócił, to znaczy... Nie do końca, bo prawa do ekranizacji Spidermana wciąż posiada Sony, prawda?
Tak.
Ale dogadali się.
Dogadali się
można się dogadać.
Dało radę się dogadać, aczkolwiek wiesz co, oni już wcześniej planowali jakąś tam współpracę, ponieważ budynek Oscorp miał się pojawić w Avengers.
Mhm.
ale nie udało im się. Pierwszych Avengers nie udało im się z tego, co jeśli to nie okazało się plotka, nie udało się zgrać czasowo. Nie udało im się dorzucić budynku do mapy Nowego Jorku.
Nie udało im się zbudować tego budynku.
Nie udało im się to chyba zaprojektować na czas.
Nie mogli się dogadać do tego, na których piętrach będą toalety, na których będą toalety.
Gdzie ma stać ten budynek? Ale nie, tam jest kamienica, tam jest Dropsy Avenue, nie możemy tego przestawić.
Nyny, pamiątko 9-11, nyny. Dobra, wracając do faktów, to o ile się nie mylę, dogadali się w ten sposób, że Spider-Man pojawi się jako postać dodatkowa w Avengersach 2.
Nie, Spider-Man pojawi się jako dodatkowa postać w trzecim Kapitanie Ameryce.
Tak, bo to będzie początek serii Civil War.
Nazywa się, to nie wiedzieć początek serii, to będzie prawdopodobnie jedna historia zbita w jeden film.
Czyli w przeciwieństwie do komiksów nie będą rozbijać tego na kilka różnych rzeczy.
Nie, nie wydaje mi się. Z tego co jak Marvel pokazał te listy, swoje tytuły, to nie. To wydarzenie Civil War będzie miało miejsce tylko w Kapitanie Ameryce. Co dobrze, bo no jak po co rozciągać.
Parę dni temu na Facebooku ktoś zapytał, jak to się stało, że Spider-Man w trakcie Civil War się demaskuje, a potem nikt nie pamięta, kim on jest. Ktoś wyjaśnił, jak to się stało.
Tak, to się stało. Nawet czytałem ten komiks.
Tak, Spider-Man poszedł do piekła.
Nie poszedł do piekła.
Prosić demona o pomoc.
Cała historia jest taka, że ciocia May dostaje kulkę. Zostaje postrzelona przez snajpera. Nie? Ponieważ ona wiedzie bardzo niebezpieczne życie. I Spider-Man stara się jakby zawrzeć układ z Mephisto, żeby on przywrócił życie cioci May. I w tym momencie chyba Mary Jane zawiera i tak jakby May żyje, Spider-Man wraca jakby do swojego starego statusu, czyli młodego chłopaka bez pracy, który mieszka z ciotką. Wymazane jest ich małżeństwo.
Ale wciąż on tego nie pamięta. Razem.
Nie są razem.
Nie są razem.
Nie są razem. Czyli cała historia, to był run Straczyńskiego, ja nie przepadam za tym ranem. Cały raz wszystkiego kończy się w zasadzie tym, że jest jedno wielkie pierdolnięcie i zanegowaliśmy wszystko, co do tej pory czytaliście. I wracamy do starych sytuacji. Stary Parker robi zdjęcia, mieszka z ciocią, jest singlem i ma około 30. Ale jedna rzecz z tej historii się broni. Mianowicie ta historia, jak nie przepadam za Straczyńskiego pisaniem Spidermana, tak uważam, że ten ostatni tom bardzo pokazuje, jak solidnym scenarzystą jest Straczyński. Ponieważ to jest historia, która była narzucona mu odgórnie przez Marvela i ona jest chujowa. To jest bardzo chujowy pomysł, naprawdę. Nie ukrywajmy, to jest gówniany pomysł, gówniane rozwiązanie, ale to jest naprawdę dobrze napisane.
To jest naprawdę dobrze napisana chujowa historia.
Tak, dobrze napisana chujowa historia. Czytając to, dobrze się to czyta. To jest naprawdę bardzo wyważona historia, ale ona jest gówniana. Ale widzisz to, że on potrafi napisać dobrze słabą historię. Więc za to naprawdę kudos dla niego.
No jest to umiejętność. Wyobraź sobie coś takiego. Cofasz się w czasie. Albo ktoś cofa się w czasie.
Zabijam Hitlera.
Fan komiksów cofa się w czasie, żeby spotkać samego siebie w przeszłości i przekazać ważne informacje. I trafia akurat w moment, kiedy zaczyna wychodzić Civil War. Jego wersja z przeszłości mówi: o mój Boże, Civil War, powiedz, jak bardzo niesamowite są komiksy w przyszłości po tym, kiedy wydarzyło się tak dużo wielkich wydarzeń. A ten w przyszłości mówi: no, jakby ci to powiedzieć. It never happened.
Nie, według Marvela Civil War się wydarzyło nadal. Jeżeli tam dobrze pamiętam, to te Civil War nadal się wydarzyło, Spider-Man nadal zdjął maskę, tyle, że po prostu nikt nie pamięta, kto tam był.
Czyli zrobiłeś to, po prostu nie ma absolutnie żadnych konsekwencji.
Tak. Ludzie nie pamiętają, ktoś zdjął maskę, ale kto to był? Jebać.
Ale ten kibel, który otagowałeś, wciąż jest otagowany.
Tak. Ale z tego co wiem, znaczy co też mi się wydaje, Spider-Man nie zdejmie maski w filmowym Civil War.
No trudno, ale wiesz,
ponieważ
no...
To nie ma, ponieważ to nie miałoby sensu, to jest takie, to jest znowu, ponieważ kolejny raz oni rebootują Spidermana, więc w tym momencie nie miałoby to znaczenia, że on zdejmuje maskę, ponieważ jest całkowicie nową postacią, której nikt jeszcze nie zna.
Tak, w ogóle zauważyłeś, że praktycznie żaden z bohaterów Avengersów nie ma sekretnej tożsamości.
Tak,
oni
tak,
są dlatego, wszyscy jawni. Teraz tak, wprowadźmy Civil War.
Tak, dlatego, dlatego ludzie się zastanawiali, czy w ogóle to się uda. Ale powiedziano, że to nie będzie dokładnie o tym, ten to samo Civil War, co w komiksach. To nie będzie o ten akt rejestracji bohaterów, tylko to będzie na zasadzie, kto odpowiada przed kim. I o to się rozejdzie wszystko.
No rozumiem, spoko. No wiesz, no zmienili trochę po prostu powód, nie? Ale wciąż dojdzie do takiego samego konfliktu, miejmy nadzieję.
I wciąż, ja mam nadzieję, że wciąż dojdzie do takiego samego rozwiązania.
A ja w sumie nie wiem, jak się skończyło, także nie mów mi, ja zobaczę w filmie.
Okej.
Okay. Wyobraź sobie też, że Marvel stwierdza, o kurwa, chcemy wprowadzić Civil War, czyli dla przypomnienia dla osób, które nie wiedzą, o co w ogóle chodzi, to jest taki konflikt, który w komiksie rozbijał się o to, czy bohaterowie powinni ujawnić swoje sekretne tożsamości. I wyobraź sobie, że Marvel rozkminia, o kurde, żaden z naszych bohaterów nie ma w filmach sekretnych tożsamości. I ktoś mówi, a to po prostu zróbmy retcon, uznajmy, że jednak mają. Jak to? I w tym momencie masz Iron Mana 4 albo Avengers 2, gdzie Tony Stark siedzi i mówi, pamiętasz to moje przemówienie, które wstrząsnęło światem i jest końcówka Iron Mana 1, gdzie on mówi, I am, i jest takie wklejone, rather hungry.
I am not Iron Man.
I am not Iron Man.
I am Iron Man. Not!
I leci przerobiony Black Sabbath. Some guy.
No.
A rich inventor.
Not at all superhero.
Ale później, jako że rebootują Spidermana, co trochę jest mi szkoda, ponieważ lubiłem bardzo tych aktorów, którzy byli w tym obecnym.
Wiesz, powiem tak, bardzo mi się podobał Garfield, jak grał Spidermana.
Tak.
Nie podobało mi się to, jak napisali mu Spidermana.
No, dwójka była tragiczna dla mnie.
Tak, dwójka była koszmarnym filmem. Ja pierwszy bardzo lubiłem i jestem w stanie przymknąć oko na wiele wad jedynki. Mm-hmm. Dwójka jest filmem moim zdaniem gorszym, aczkolwiek w wielu miejscach on naprawia błędy jedynki, ale robi przy tym całą masę innych fuck-upów.
Ale oni teraz go rebootują znowu i zacznie się od tego, że on się pojawi w Kapitanie Ameryce, potem w Avengersach i chyba będzie się pojawiał w różnych innych filmach, ale potem dostanie też własną serię, nie?
Dostanie od razu własną serię. Znaczy, najpierw pojawia się w Civil War, a potem bodajże rok później, to jest bodajże na 2016 rok albo 2017, jego osobny film. Który
to,
jest,
jest ważne, też Marvel będzie robił ten film, prawda? Tylko Sony będzie zajmowało się dystrybucją.
Sony i Marvel robią go razem i z tego co wiem, to Kevin Feige, czyli producent Marvelowy, ma dość dużo do powiedzenia przy tym. Kreatywnie podobno wiele ludzi z Sony też mają coś do powiedzenia, ale podobno ludzie, którzy przyczynili się do spierdolenia ostatnich Spider-Manów, są odsunięci. Dostali ten zwany tytuł Executive Producer, który podobno gówno znaczy.
Tak, jedziemy futurami.
czyli to jest takie, dajemy ci ten tytuł, spierdalaj. Więc ja czekam, mam nadzieję, ponieważ ja bardzo lubię Spidermana i chciałbym, żeby to było fajne. Chociaż trochę się boję, że uniwersum Marvela będzie strasznie zatłoczone.
Już jest, słyszałeś, co powiedział o Avengersach dwójce Whedon ostatnio w wywiadzie? Że ten film to jest najcięższy film, jaki kiedykolwiek kręcił, bo masz garść postaci, która każda ma swoje rzeczy. I naprawdę ciężko mu jest nakręcić to tak, żeby to wszystko się trzymało kupy.
No pewnie, ale w Avengers 1 jemu się to udało.
O tak, no bo było
więc
super.
Ja mam nadzieję, że uda się to mu też w
ale
tej
teraz
dwójce.
Doszło więcej postaci. Nie doszło więcej Spider-Man, to przecież doszło więcej jeszcze postaci. Ci. Dzieci Magneto.
Nie, Spider-Mana nie będzie w tych Avengers.
Nie będzie?
Nie.
Ale ma być w Torze i ma być w Kapitanie?
Ma być w Kapitanie, ale nie wiem, nie słyszałem nic o Torze.
Nie słyszałem, że ma przesunięto wszystkie filmy praktycznie
tak,
o pół roku?
Przesunięto wszystkie filmy, żeby zmieścić tam nowego Spidermana, ale to nie zakłada, że on się pojawi w Torze.
Jizutor będzie po sklepu z telewizorami i będą wiadomości. Jakaś postać skacze po budynkach w Metropolis City. Nie wiem, jak się nazywało miasto Spider-Man. Nowy Jork.
Nowy Jork.
Zapomniałem, że to DC wymyśla własne nazwy.
Tak, DC wymyśla. Gotham, Metropolis i Arrow City.
Jest jedna zajebista rzecz, którą słyszałem i która wydaje mi się, że jakby faktycznie się sprawdziła, to byłoby zajebiście. Spider-Man był zawsze takim młodym kolesiem, który się uczy jeszcze, nie? I jakby zrobili Spider-Mana faktycznie młodszego, jakby on był młodszy niż wszyscy pozostali, to byłoby tak, strasznie zajebiste.
Taki podobno jest plan, że oni chcą znaleźć młodego aktora, takiego bardzo młodego. Oni znowu chcą go z nim cofnąć go do czasów licealnych, co?
No super.
Z jednej strony jest trochę słabe, ponieważ to jest kolejna trzecia seria, która się zaczyna jakby Spider-Manem w liceum, ponieważ seria z Tobey Maguirem też się zaczynała w liceum, seria z Garfieldem się też działa w liceum.
No jak? Przecież on nie wygląda na licealistę.
Kto?
No to ten, Garfield nie wygląda w ogóle na licealistę.
No nie, ale przecież się kończyło liceum.
Tak? On to nie kończy, były jakieś
on
studia?
Kończy, nie, on kończył liceum w drugim filmie.
Wow.
Oni te czapeczki podrzucają, kiedy kończą liceum. U nich liceum, college to chyba jest, tak? Nie.
College to są studia, liceum to jest
high school. Oni chyba do college'u szli po, mogę się mylić, ale tak czy siak, on był młody, no w pierwszym tym było liceum jawnie. Z pierwszych Spider-Manach. Więc oni znowu wracają do trybu Spider-Man jest młody, więc jeżeli patrząc na to jako na film o Spider-Manie, to trochę meh, bo wolałbym, żeby oni poszli z nim dalej. Już trochę starszego Spider-Mana, ale patrząc przez pryzmat uniwersum Marvela, to tak, tam się zajebiście przyda młody chłopak.
Tak, bo oni są wszyscy 16, starzy.
Oni są wszyscy starzy, tak. I faktycznie przyda się takie spojrzenie takiego młodego, jarającego się mocami gościa.
No tak, bo kto tam jest najmłodszy? Thor i on jest Bogiem.
I też jest najstarszy oficjalnie z wszystkich.
No i może jeszcze, wiesz, Chris Evans, który teoretycznie jest starszy też niż wszyscy pozostali, bo był zamrożony.
Się nie liczy.
Się nie liczy.
Ale teraz widziałem bardzo dużo ludzi i różnych tekstów na necie, którzy krzyczą o tym, że skoro z Spider-Manem się udało, to do MCU wcisnąć też Wolverina.
Ale Sony nie posiada praw do Wolverina,
nie,
tylko Sony
nie, Fox posiada. Fox posiada prawa do X-Menów i do Fantastycznej Czwórki. I wszyscy krzyczą, że skoro się ze Spider-Manem udało, to z X-Menami też powinno,
a
więc
Wolverine
wcześniej
był
Wolverina. Tak.
No kurwa, to by było niezła rzeźnia.
Skład Avengersów się zmienia co roku, więc...
Ale mam stary zajebisty pomysł.
Każdy był już w Avengers.
Mam zajebisty pomysł. Zabijasz Hawkeye'a i wkładasz Wolverina zamiast niego. Albo lepiej, nie zabijasz Hawkeye'a, tylko po prostu udajesz, że Wolverine był tam cały czas i nie było Hawkeye'a.
Ja nie chcę Wolverina w Avengers.
Dlaczego w sumie? Mi to trochę wszystko jedno, ale dlaczego nie chcesz?
Wiesz co, ja mam wrażenie, że jakkolwiek uwielbiam na przykład Hugh Jackmana w roli Wolverina i z jednej strony się cieszę, że on po Birdmanie stwierdził, że nie chce nigdy przestać grać Wolverina. Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony uważam, że X-Meni są jedną z tych serii Marvela, która jest na tyle bogata, że nie musi być częścią uniwersum. Oni świetnie sobie radzą sami.
Masz rację.
Osobno.
Zgadzam.
Więc w momencie, gdybyśmy teraz połączyli X-Menów z Marvelem, to zrobiłby się bałagan i zrobiłoby się bardzo, bardzo tłocznie, ponieważ sami X-Meni są tak właśnie bogatą rodziną, jak to, co teraz robi Marvel.
No tak, tylko że te filmy z X-Menów, no wiesz...
Wiesz co, one są dyskusyjne, ale ja lubię na przykład, ostatni film był świetny.
Wolverine'owy?
Przeszłość, która nadejdzie.
Tak, to było fantastyczne.
I zauważ, że ten film by się nie udał, gdyby to było to samo uniwersum co Marvel.
No byłoby też za dużo. No faktycznie, X-Menów jest w ogóle po prostu wielu i oni... Nie musisz wprowadzać dodatkowych bohaterów, żeby zrobić jakąkolwiek historię.
Tak, dlatego mi się podoba, że oni są osobno. Plus jak oni są osobno, to jest więcej filmów.
No jest.
Ja się cieszę, teraz w przyszłym roku będą trzy filmy X-Menowe. Będzie Gambit, będzie X-Men Apocalypse i będzie wyczekiwany od dawna Deadpool.
A czy Sawyer gra Gambita i czy Deadpoola gra Ryan Reynolds i czy jest animowany?
Deadpoola gra Ryan Reynolds, nie wiem czy jest animowany, raczej nie, ale Gambita gra Channing Tatum.
O Jezus, czekaj. To jest ten koleś z taką twarzą. On grał w...
Tak, on ma twarz, on jeszcze uszy też ma.
Dwuręki mężczyzna.
On jest ten z ramionami.
On grał w tych Jump Street filmach wszystkich.
Tak, tak.
Ja się zastanawiam, skąd ja go znam, bo... O Jezus.
Ty go pewnie znasz z jakiegoś Magic Mike czy coś.
Właśnie nie. Chyba ze Step Up go chyba kojarzę najlepiej. Chyba ze Step Up. O, był jeszcze w G.I. Joe, okej. Nie, ale bardzo, bardzo mało...
Ja ci chciałem dosrać, a ty sobie dosrałeś jeszcze bardziej, że kojarzysz Step Up i kto grał w Step Up.
No, powiem ci, że Step Up to są filmy, na których się świetnie bawisz w kinie. I chcesz potem iść tańczyć.
O, kina poszedłeś.
Byłem w kinie na Step Up chyba 3D.
Już myślałem, że mówisz, byłem w kinie na Step Up chyba 3 razy.
Nie 3 razy, byłem raz. Ale widziałem potem chyba jeszcze 1 w domu. O ile dobrze pamiętam. Ale mogę się myląć. Dobra, olejmy to. Chyba skończyliśmy o Spider-Manie. Fajnie, że będzie, ja się cieszę. Szkoda, że filmy są opóźnione i trochę to mnie martwi, że opóźnili wszystkie filmy, żeby dodać Spider-Mana, bo mam wrażenie, że może to być dodane tak na siłę, albo...
Wydaje
albo
mi się, że oni mieli to w planach.
Nie?
Oni mieli to w planach, że jeżeli się uda dograć, to przesuniemy te. Mhm. Więc zobaczymy. Wierzę w Kevina Feige. Póki co ten koleś dostarczył 10 bardzo dobrych filmów, więc...
To jest ten koleś, który reżyseruje?
Nie, to jest ten koleś, który jest głównym producentem i który nadzoruje wszystkie filmy Marvela.
O, spoko. Czyli to jest więc... tak jakby taki główny zarządzający tym wszystkim.
Tak, tak, więc póki co on zdaje się wiedzieć, co robi.
No to spoko, no wiesz, no ja generalnie nie będę narzekał, dopóki nie zobaczę i nie stwierdzę, że jest chujowo, nie?
Mi się nawet Tory już ostatnio podobają, więc łyknę od Marvela wszystko.
Mi Tor pierwszy jednak bardziej niż drugi, szczerze mówiąc.
Mi Tor drugi bardziej niż pierwszy.
No to widzisz.
Gentleman agreement, huzzah!
Tak to zostawmy. Chciałem ci opowiedzieć o fajnym gadżecie ze Gwiezdnych Wojen, ale tak mi teraz po tej poważnej rozmowie filmowej trochę głupio. Ale użyjmy tego jako przerywnika. Koleś zbudował na podstawie drona, kojarzysz drony takie latające, tak. Helikopterki, które mają kamerkę i możesz wszystko kręcić.
Możesz strzelać do Arabów.
Zbudował malutką replikę TIE Fightera. Znaczy TIE Fightera to jest jakiś rodzaj, TIE Interceptor, o. I powiedz mi, dlaczego nie można kupić tego w każdym sklepie? Przecież to wygląda tak absolutnie zajebiście.
Może możesz.
No właśnie
może
nie.
Możesz kupić zwykłego drona, są
i
nawet dwie
zbudować sobie skina na
i
niego?
I kupić z Lego.
I zbudować z Lego?
Pobudować!
Za ciężkie by to było, wydaje mi się.
Jezus Maria, no to kup porządnego drona, a jakiś kurwa z bazarku.
Utrzymują, wiesz, kilkaset gram pewnie, maksymalnie. A Lego jest ciężkie, Lego jest, wiesz... A właśnie, powiedz mi coś o tym, skoro jesteśmy przy Lego, bo ty masz tą kolekcję strasznie wielką. Czy kupowałeś na przykład tego Helicarriera, który wyszedł z Avengersów?
Nie.
Nie kręci cię to?
Nie,
to zbuduje się po kilka dni.
Nie, wiesz co, nie wydaje mi się, ciężko, kto wie. Mam sporą kolekcję, ale ja zwykle kupuję rzeczy, które nie są jakimiś samochodami, samolotami czy coś takiego.
Ty chcesz
wolę skupiać się bardziej właśnie na scenkach czy budynkach. Ja mam bardzo dużo rzeczy, które są z Władcy Pierścieni, z Hobbita, mam coś trochę ze Star Wars. Ostatnio ze Star Wars nabyłem kantynę Mos Eisley, uważam, że jest fantastyczna.
A nie czujesz się czasem jak ojciec bohatera z Lego Przygody?
Tak, ja uważam, że nie ma nic złego. Nie rozumiem tego filmu. Tam powiedzieli, że ten koleś jest zły, po to jest jebana instrukcja.
Tak, i po to jest jebany klej.
Tak, żeby się nie rozpadło.
Uwielbiałem Lego Movie, to był chyba najfajniejszy film z tamtego roku, kiedy go widziałem.
Tak, owszem.
Nie, naprawdę miazga, ale słyszałem dobre wytłumaczenie, dlaczego nie dostał Oscarowego.
Tak, no bo tego. Z jednej strony to jest trochę reklama.
Jest wielka reklama.
To jest taka 90-minutowa reklama produktu, tyle że ta reklama produktu jest lepsza niż wszystkie inne filmy, które były wtedy nominowane. Znaczy dla mnie, zaraz po Lego Movie, z tych filmów, które widziałem, bo nie widziałem tych japońskich, był Box Trolls.
No, wizualnie na pewno był po prostu miażdżący.
Fabularnie też mi się podobał, wizualnie był fantastyczny, plus to była animacja poklatkowa, co u mnie, tak jakby w mojej książce, to już jest plus 10.
To prawda.
Bo jednak jest czuć bardziej serce, jeżeli oglądasz film, który jest poklatkowy. Laika Studio też póki co dostarczała całkiem fajne rzeczy, ponieważ oni zrobili Coraline, oni zrobili Paranormana.
Mm-hmm, no tak.
I to są wszystko filmy, które ja naprawdę bardzo lubię.
No i dla mnie one wszystkie były lepsze niż Box Trolls, jeśli chodzi o historię i sam film.
Owszem,
tak naprawdę.
Owszem, aczkolwiek wciąż Box Trolls były lepsze niż Big Hero 6.
No, pogadajmy o tym za chwilę, jak będziemy gadali o dubbingu. Ale słuchaj, ja próbowałem oglądać Box Trolls 4 razy i 3 razy go wyłączyłem, bo byłem tak zajebiście wkurwiony, jak to jest dobrze zrobione. Ja robiłem animację poklatkową na marionetkach na uczelni.
Pamiętam.
I to, co ja robiłem oglądając Box Trolle, to patrzyłem na takie małe elementy ubrań, żeby zerknąć, czy one się przesuwają, tak drgają od palców, które poruszają postacią. I kurwa, nawet to się nie ruszało, było idealnie. Ten film jest perfekcyjny. Nie wiem, jak można dojść do takiego stopnia perfekcji jak oni. No po prostu miazga.
Oglądasz film i mówię, this is too perfect.
No, naprawdę, i wyłączałem film, nie mogłem oglądać. Może byłem pijany.
Ten film jest zbyt dobry, nie mogę tego oglądać.
No tak było. Głupio powiedzieć, ale cóż.
Niech cię szlak Steven Spielbergu, nie mogę oglądać tej listy Schindlera, to jest zbyt dobre.
Mam mały newsik jeszcze, który mnie bardzo podnieca, nie wiem, czy ciebie będzie.
Nie.
Jest koleś, nazywa się Robert Heinlein i jest autorem książek science fiction. Możesz go kojarzyć z filmów ze Starship Troopers, z ostatniego Predestination, Przeznaczenia. Kojarzysz z zeszłego roku film?
Nie.
Bardzo, bardzo dobry i godny polecenia o podróżach w czasie. Świetny film z Ethanem Hawkiem, o ile się nie mylę.
Okej.
Także zapisz go sobie, bo jest mega dobry. Predestination.
Mam zapisane w tym pliku, którego właśnie czytasz ten tytuł.
Tak, i będą robili adaptację kolejnego jego filmu, kolejnej jego książki, która nazywa się The Moon is a Harsh Mistress. I film będzie nazywał się Uprising. Ja tej książki nie czytałem jeszcze, także mam ją przed sobą i może ją sobie pocisnę, zanim zobaczę film, jeżeli faktycznie się pojawi, nie? Pojawi. Bryan Singer będzie adaptował ten scenariusz, czyli koleś, który zrobił Days of Future Past X-Menów.
Okay.
I możliwe, że będzie...
I Jacka na Ładze Fasoli.
Którego nie widziałem.
Rubu chujowy.
Ale Singer nie robił przypadkiem X-Menów dwójki też?
Robił jedynkę, dwójkę i Days of Future Past. No. Oraz film o gay Supermanie, który...
Czyli przepraszam bardzo, najlepsze filmy o X-Menach zrobił.
Tak, owszem.
A film o Supermanie tym gejowskim widziałem i był okej. Nie był jakiś super tragiczny.
Nie, ale...
Nie był tak zły jak nowy
nie
Superman.
Nie był tak jak Man of Steel.
Man of Steel. Chyba Man of film, w którym podobał mi się tylko jedna scena.
Która?
Kiedy ktoś dostawał tramwajem w twarz. Znaczy pociągiem. Everything is awesome. Wejdźmy w temat główny, z rozmachem.
Z rozmachem. Cały czas w pewnym sensie krążymy wokół tematu głównego naszego.
Jak można nie krążyć wokół niego, skoro Hollywood głównie z tego się składa? Rebooty i sequele.
Totalnie. To jest jeden wielki po prostu temat od wielu, wielu lat.
Ale ważnym dodatkiem do tego tematu jest po latach, czyli mówimy tu o rzeczach, które długo nie miały nic. Przy okazji możemy wytłumaczyć, czym się różni remake od rebootu, bo może nie wszyscy będą wiedzieć. Chyba w zasadzie tylko jest to różnica między filmem a serią, prawda? Bo remake to jest...
Tak, ponieważ remake jest przeważnie... Remake to jest nakręcenie na nowo starego filmu. Mhm. Takim właśnie zajebistym, dobrym przykładem to jest Psychoza Hitchcocka. Nie wiem, czy widziałeś Psychozę Hitchcocka?
Nie, bo prawdopodobnie jest to horror, a ja mam słaby pęd.
Aha, okej, bo jesteś kobietą. Psychoza była zajebistym starym filmem i po iluś tam latach Gus Van Sant zrobił remake, który był kadr w kadr przeniesieniem ponownie tego samego filmu, tylko z innymi aktorami i w kolorze.
Wow, to jest niezłe...
To jest bez sensu.
Jest trochę bez sensu. To jest jak nagranie covera piosenki, gdzie śpiewasz dokładnie tak samo.
Tak. On starał się robić te same ujęcia, więc... wyglądało tak, jakbyś... Ja obejrzałem najpierw sobie psychozę, potem obejrzałem psychola, który akurat leciał gdzieś tam w telewizji i miałem wrażenie, że to jest absolutnie zbędne, ponieważ obejrzałem ten film wcześniej.
No rozumiem,
Nie powiedzieli nic nowego, nie uwspółcześnili go. Był osadzony w tych samych czasach, tylko z innymi aktorami. Czułeś to jest jako artystycznie sposób bardzo fajnie zrobiona rzecz, no ale pod względem dla mnie jako widza, no to jest pójście na łatwiznę. Po co robić drugi raz to samo?
Robisz wizualne karaoke.
Tak, tak.
Ale ten, zapomniałem co miałem powiedzieć. Dobra, to zacznijmy w takim razie. Chyba najgłośniejsze ostatnio, z różnych powodów, jest Blade Runner 2.
Tak.
Głośny, zwłaszcza w ostatnich dniach, ponieważ Harrison Ford jest największym skurwielem wszechczasów.
Bo rozbił... Ale nie wiem, nie jestem pewny, czy on jest największym skurwielem wszechczasów, czy Sean Bean.
Sean Bean.
Ponieważ Sean Bean, czyli ta osoba, która co chwilę umiera w filmach...
Chodzący spoiler tak zwany.
Tak, chodzący spoiler. Była historia z nim jakieś parę lat temu, że wdał się w bójkę w barze.
I dostał nożem.
Został pchnięty nożem.
I wrócił
do baru, wypił piwo i wyszedł.
No tak, ale mimo wszystko Harrison Ford rozbił samolot z II wojny światowej i tylko złamał rękę.
Tak. Czytając te informacje miałem trochę takie dziwne uczucie. Miałem taką nadzieję, że zrobił sobie krzywdę na tyle, żeby móc grać dalej w Star Wars, ale na tyle, żeby nie móc zrobić kontynuacji Blade Runnera.
Ale dlaczego nie chcesz w kontynuacji Blade Runnera, pomijając to, że inny reżyser będzie go kręcił?
Wiesz co, nawet jeżeli to by robił Ridley Scott, to nie byłbym szczególnie zachwycony, ponieważ Ridley Scott Prometeusz też nie był szczególnie dobrym filmem, nie bądźmy szczerze. Mimo, że ja lubię Prometeusza. Ja się dobrze bawiłem na Prometeuszu, mimo, że to jest film, to jest fajny film z najbardziej idiotycznymi naukowcami świata. Zastanawiałem się, dlaczego wśród tych naukowców nie ma Jane Foster Stora?
W aktorów Blade Runnera, czy co?
Nie, chodzi mi o Prometeusza. W Prometeuszu są bardzo głupi naukowcy.
Tak.
Oni są niby naukowcami i wiesz, że są naukowcami, ponieważ mówią, że są naukowcami, jak właśnie Jane Foster. Mhm. I potem nagle pojawia się potwór i oni mówią, że muszę go pogłaskać.
Tak. I przypominam geolog, który gubi się w jaskiniach.
Tak.
Wiesz, że są ludzie, którzy wymyślili wytłumaczenie dla wszystkich tych rzeczy.
Tak, these are idiots.
Żeby trzymało się to w miarę jakiegoś tam, jakiejś tam teorii, ale
wysyła się tych ludzi na inną planetę, ponieważ nie chcemy ich tutaj.
they were too stupid to be here.
Tak.
Czytam tutaj sobie, że scenariusz do drugiej części robi koleś, między innymi, który robi Prometeusza 2, w sensie pisze scenariusz do Prometeusza 2.
Oh,
i Ridley Scott też jest ponoć dopisany jako, że ma jakiś wkład w scenariusz tego projektu, także...
Wiesz co, ja jestem wielkim fanem pierwszego i jedynego, mam nadzieję, Blade Runnera. I co mi się zajebiście podoba w Blade Runnerze, to, że on nie jest tak do końca, tam wszystkie karty nie są do końca wyłożone na stół. I wszystkie karty głównie dotyczące głównej postaci Ricka Deckarda, czyli są hinty, że on może być replikantem. Mhm. Ale nie jest to do końca powiedziane, więc kiedy oni odjeżdżają na końcu w tym samochodzie, ty nie wiesz, czy to jest koniec, czy w pewnym sensie coś jest dalej, bo nie wiesz, czy oni faktycznie za te 3 lata się wyłączą.
No to jedną rzecz, którą rujnuje ci dwójka, to jest właśnie to, ponieważ replikanty się nie starzeją, no, a on będzie starszym aktorem.
Ale mi się podobało to, że nie wiesz.
To zostało
momencie...
zrujnowane.
I to zostanie zrujnowane. Jeżeli będzie Harrison Ford, to w pewnym momencie to zostanie zrujnowane.
No, przypominam też, że w sumie to, czy jest replikantem, zależało od wersji filmu, którą oglądasz, bo w niektórych wersjach filmu nie było jednorożców.
Owszem. Ale ja tam staram się, raczej oglądałem tą ostatnią wersję, czyli ten The Final Really Seriously This Time Cut.
Seriously Final Cut.
Seriously I'm done enough. To tam jest ten jednorożec. I mi się ten wątek z jednorożcem zajebiście podoba. To jest naprawdę fajne, że jest coś głębiej, ale nie jest wyjaśnione. To jest podatne na interpretację. I kurczę, to, że jeżeli oni mi teraz wyjaśnią, że Harrison Ford jednak nie był replikantem i on jest teraz stary i nadal walczy z robotami, no to trochę to zabije klimat. Plus... Mam wrażenie, że Blade Runner był taką bardzo naprawdę fajnie zamkniętą historią. Co miało być powiedziane w tej historii, zostało powiedziane. I nie widzę sensu, żeby tutaj dopisywać coś dalej. Nie chcę kolejnych przygód Ricka Deckarda.
Ja bym chętnie zobaczył Blade Runnera 2, który jest kolejną opowieścią niezwiązaną z jedynką.
W tym samym świecie.
W tym samym świecie, dokładnie. Ale...
Plus też, jeśli idzie o stronę wizualną, zauważ, że strona wizualna Blade Runnera to jest bardzo osadzona w latach 80. To jest to, jak lata 80. widziały przyszłość. Mhm. Plus ograniczone budżetowe, dlatego się nic nie błyszczy.
Ale to
w tym momencie
przepiękny ciągle.
Tak, to jest film, który się naprawdę broni. Też przez to, że nie było efektów specjalnych, więc wszystko musiało być dzięki efektom praktycznym. Mhm. Co sprawiało też właśnie, dlatego Gwiezdne Wojny stare się wciąż bronią, a nowe są gówniane.
No to prawda.
To jest ten sam moment, motyw, dla którego Władca Pierścieni starzeje się lepiej niż zestarzeje się Hobbit.
Bo ma więcej zbroi, które są faktycznie zbudowane?
Więcej efektów praktycznych było w Władcy Pierścieni, a w Hobbicie jednak widzisz, że bardzo dużo postaci zostało wygenerowanych komputerowo.
No, poza tym Władca Pierścieni ma te.
I to widać w trakcie, po prostu po latach. Co ma?
Równy poziom, a Hobbit ma trzecią część, która wolałbym, żeby nigdy nie istniała.
trzecia część częścią drugiej. Jakkolwiek uważam, że ja się cieszę, że te filmy wszystkie trwały tyle, ile trwały, aczkolwiek uważam, że podział na trzy filmy dramaturgicznie dał ciała, ponieważ trzecia część pod względem fabularnym nie jest filmem, to jest przedciągnięty epilog dwójki.
Znaczy, to wygląda jak sceny dodatkowe z DVD, pomiędzy którymi ktoś dokręcił kilka łączących rzeczy.
Plus, bardzo chujowa sytuacja jest, kiedy kończy się dwójka i Smog leci na Dale i czekasz rok, idziesz do kina i Smog ginie w ciągu pierwszych 13 minut. Tak. To jest, bardzo dużo było dążenia do tego Smoka. Ten Smok był bardzo ważnym momentem podróży Hobbita i ta podróż się kończy na samym początku trzeciego filmu. To w momencie tak jakbyśmy mamy wielkiego złego wroga, ale on nie chce jednak zagrać w trzecim filmie, więc musimy szybko uśmiercić tą postać i wymyślić coś nowego.
Ale przynajmniej, wiesz, Peter Jackson może z Christopherem Nolanem pójść na kawę do baru, spierdoliłem trzecią część swojej serii. Ja mówię tak, ja wszystkim ludziom, którzy nie oglądali trzeciego Hobbita, mówię, zostań w domu i wyobraź sobie, jak wygląda ten film. I zostaw to wspomnienie w swojej głowie i żyj z tym.
Ja powiem ci tak, że ja lubię trzeciego Hobbita, no, ale to jestem ja lubię wszystko. Ale wiesz co, ja go oglądałem, kiedy go oglądałem go pierwszy raz, oglądałem go na maratonie.
Okay.
Więc ja go oglądałem.
Z rozpędu go oglądałem.
Oglądałem go raz, że z rozpędu, dwa, że oglądałem go tuż po dwójce. Czyli dwójka się kończy i zaczyna się trójka, więc dla mnie nie traktowałem tego jako trzeci film, tylko jako jedna historia, która trwa dalej. Ten film bardzo zyskuje w momencie, kiedy ogląda się go po dwójce.
No tak,
ponieważ jak dla mnie jest po prostu bardzo długim epilogiem.
Ale zdajesz sobie sprawę, że to było tak, jakbyś zaczął wyścig z jedynką i biegł i przybijał piątki wszystkim i w trakcie dwójki przybijasz piątki i jeszcze cię popychają ludzie, a jak wbiegasz w trójkę, to wszędzie są kutasy, które walą cię po twarzy, ale ciągle jeszcze biegniesz, bo jeszcze jesteś rozpędzony i dobiegasz do mety taki strasznie poobijany, ale dobiegłeś.
Kto nie doceniłby dobrego kutasa po twarzy?
No, osoba, która, nie wiem, nie dostała kutasem po twarzy. A propos kutasów na twarzy. Reboot z kobietami Ghostbusters. Podoba mi się ten pomysł.
Podoba ci się pomysł rebootu z kobietami?
Tak, podoba mi się, bo jest to bardzo zabawne. Bo bierzesz cały film i wszystko, odwracasz postacie na drugą stronę. To jest bardzo zabawny pomysł, cieszę się, że ktoś na niego wpadł i go robi. Wiem, że jest bardzo, wiesz, sprzyjający klimat feministyczny na świecie teraz do tego i cieszę się, że ten klimat pomógł do podjęcia tej decyzji.
Wiesz co, ja mam mieszane uczucia.
Dlaczego?
Ponieważ to jest reboot. To jest raz. Mhm. Nie miałbym chyba z tym problemu, gdyby to była trzecia część Ghostbusters, w której nagle po prostu są kobiety tym razem jako nowa ekipa. Wydaje mi się, że pomysł samego rebootu, mam wrażenie, że to jest seria, której nie trzeba było rebootować. To mogła być trzecia część, to mogą być zupełnie nowi ludzie, którzy są tymi pogromcami duchów. Nie widzę powodu, dlaczego miałoby to od razu zaczynać całkowicie od nowa. Plus nie lubię Melissy McCarthy.
To jest ta gruba.
To jest ta, która zawsze gra tę samą osobę.
Ja próbuję sobie rozkminić, czy ją gdzieś widziałem w ogóle.
Jeżeli widziałeś wiele filmów, w których gra gruba kobieta, to jest to ona.
To jest ona? Nie, bo przeglądam jej IMDb i widzę, wiesz, Hangover 3, którego nie widziałem, Bridesmaids, którego nie widziałem.
Ja widziałem bardzo dużo filmów z nią i mam wrażenie, że za każdym razem ona gra dokładnie tę samą osobę, co w pewnym momencie zaczyna być irytujące, ale z chęcią zobaczę ten film. Zobaczę głównie dlatego, że tam jest Kristen Wiig, która jest fantastyczna w rolach i komediowych, i bardziej dramatycznych. Poczekam, zobaczę. Aczkolwiek wolałbym, żeby to był Ghostbusters 3, kiedy się chodziły nawet takie ploty, że trójka ma być opowiadać o nowych ludziach, a starzy mają być gdzieś tam na drugim planie. I szczerze mówiąc, wolałbym zobaczyć coś takiego niż całkowity reboot. Mhm. To brzmi, ten sam pomysł, zróbmy reboot Ghostbusters, ale całkowicie z kobietami, brzmi dla mnie jako pomysł strasznie na siłę. Mhm. Tak jakby na siłę musimy zrobić coś nowego, świeżego, wiesz, powiedzmy kontrowersyjnego.
No tak, ale jest to zabawne przy okazji. Ja będę się bronił tym.
Zobaczymy. Ja mam nadzieję, że to będzie zabawny film. Ja do każdego filmu w tym momencie podchodzę tak. Mam nadzieję, że później to będzie zajebiste. Mhm. Potem Man of Steel.
No, sparzyłem się tak parę razy.
Ale wciąż mam nadzieję, że na Batman w Superman pójdę do kina i to będzie zajebisty film i blow my mind i Ben Affleck jako Batman będzie najlepszym Batmanem już jest. I liczę, że to będzie super, ale to nie będzie super. Bądźmy szczerzy, spójrzmy logicznie, to nie będzie super.
To będzie tragiczne, dlatego myślę, że jeśli pójdziemy tak nastawieni, to może będzie lepsze niż myślimy.
Tak, jak z Głupim i Głupszym.
No tak, którego widziałem niedawno, także potwierdzam twoje opinie o nim.
Ja też, to jest film, który...
Który pasuje zresztą do naszego tutaj... do naszego...
Tak, pasuje. Tak, tak. I oni wrócili po ilu? Po 20 latach?
Tak.
Oni tam się nabijają.
Chyba porówno po 20 latach.
Po 20 lat. Ten film nie jest dobrym filmem, bądźmy szczerzy, to nie jest dobry film, to nie jest mądry film, jest bardzo głupim filmem. Bardzo często te żarty trafiają w ścianę i zwłaszcza wtedy, kiedy oni starają się nawiązywać do jedynki, kiedy są jakieś takie hej, powtórzmy ten dowcip, bo ludzie się uśmieją, bo to już było i kurczę, ja się wtedy nie śmiałem. Ale ma momenty, które naprawdę były zabawne. Może wiesz co, chyba nastawiłem się na niego strasznie negatywnie, kiedy wszyscy powiedzieli, że o mój Boże, to jest tak strasznie chujowy film. Ja go obejrzałem, był zły, ale bawiłem się momentami nieźle, więc jako całość uważam, że nie było takie złe.
Jak dla mnie ten film był jak taki sketch Saturday Night Live, gdzie jest to fejkowy, wiesz, fejkowy sequel i masz sketch, gdzie oni powtarzają trochę dowcipów, trochę jest w tym samym stylu i rozciągnięty to jest na cały film, ale mimo wszystko to wciąż jest dobrze zrealizowany taki sketch.
Wciąż jest parę żartów, które były naprawdę bardzo fajne.
Fajne i zamyka się to ładnie, jest trochę zaskoczeń.
Tak, tak. To jest sympatyczny film.
I podoba mi się, wiesz, tak jakby oni stwierdzili, bo niektóre żarty są takie, jakby się zdecydowali, że muszą przebić wszystko, co było wcześniej, jeśli chodzi o hardcore.
Tak, aczkolwiek mam wrażenie, że może nie pamiętam, ale jedynka chyba nie była aż tak hardkorowa w niektórych żartach.
No nie, natomiast dlatego mówię, żarty, dwójka właśnie wydaje się, że chcieli
żarty
to zrobić.
Żarty z tą babcią i...
Kurwa.
Piachem w cipie. To
szukaj takie... diamentów.
Tak, ja miałem wrażenie, że to już było takie... Raz, że to było niesmaczne. Dwa, że mam wrażenie, że po prostu oglądałem jedynkę z moimi rodzicami i oni też uwielbiali jedynkę. Nie przypominam sobie, żeby oni lubili film, który miał tego typu żarty.
No był łagodniejszy, także mówię, że ta dwójka miałem wrażenie, że chcą przebić wszystko, co było wcześniej, ale dobrze się bawiłem, no fajnie było.
Nie było źle.
Było fajnie.
Ale teraz wiesz, na co czekam? Czekam teraz na kontynuację Ace Aventury i Maski z Carey'em.
I są jakieś sugestie, że coś może takiego powiedzieć?
Nie! Ale czekam, dlatego że to by był taki logiczny krok, ponieważ te trzy filmy z Carey'em, właśnie Ace Ventura, Głupi i Głupszy, Maska, to są takie trzy sztandardowe filmy Carey'a z dzieciństwa naszego.
Wiesz, co ja bym chciał zobaczyć? Ace Aventurę z innym aktorem, który jest napisany przez Carey'a.
Ja nie do końca, ale słuchaj. Te trzy filmy wszystkie miały swoje seriale animowane.
To prawda. Nie, czekaj. Tak, Ace Ventura nie miał. Ace Ventura miał grę.
Ace Ventura miał. I gra była właśnie w takim stylu, w jakim była kreskówka.
Nie,
tak? Tak, Google it, sir.
Był serial?
Tak, Tak, był serial Ace Ventura. Bardzo ciężko jest go znaleźć. Wiem, że na DVD w Stanach wyszło chyba tylko jeden box z jakimiś czterema odcinkami. Ale tak, był serial Ace Ventura, nawet ten sam Ace Ventura, on miał crossover z Maską w jakimś odcinku Maski.
Wow.
I Ace Ventura był rysowany tak, jak był rysowany w serialu animowanym. Więc była animowana Maska, Ace Ventura i Głupi i Głupszy, który tam przetrwali chyba tylko 13 odcinków. Plus wszystkie te trzy filmy miały tanie sequele prosto na DVD, w których nie było Carreya i innych osób.
O kurwa.
Bo był Son of the Mask, który jest uznawany za najbardziej chujowy film wszechczasu.
Nice.
W którym grał Jamie Kennedy i jest koszmarny, polecam. Alan Cumming tam gra, jest naprawdę.
Pieczątka Swing.
Jest tak gówniane, że aż do polecenia. Kontynuacja Głupi i Głupszy była też, która się nazywała Dumb and Dumber When Harry Met Lloyd. I oczywiście to był prequel, więc oni wszyscy byli młodsi, poznali się w liceum, a że to były te czasy, lata 2000 ileś, to w liceum dyrektora oczywiście grał Tata Jima z American Pie, ponieważ klasycznie. I wiem, że było też trzecia część Ace'a Ventury. Tylko, że trzecia część Ace'a bez Carreya z dzieciakiem w roli głównej, który się nazywa jako Ace Ventura Junior, czyli tam o synu Ace'a Ventury. To jest jeden z tych tego filmu akurat nie widziałem, ponieważ jest spierdolonym dzieciakiem, więc czemu miałbym to sobie zrobić? Więc w tym momencie, skoro jest Głupi i Głupszy 2 po latach, to naprawdę czekam teraz na starego Ace'a Ventura i kolejną Maskę.
Ja zrobię...
Obejrzałbym te filmy.
Przeszukam internet w poszukiwaniu tej serii animowanej, bo coś czuję, że na streamingu ją mogę znaleźć gdzieś.
Poszukaj.
Poszukam, bo jestem ciekaw. Znalazłem intro, na YouTubie jest intro na pewno, do zobaczenia. Ale chyba tylko tyle.
A czy czekasz na kolejny film naszego dzieciństwa, czyli Jurassic World?
Jakbyś zapytał, zanim zobaczyłem zwiastun, to bym powiedział bardzo. Ale jak zobaczyłem zwiastun, to się wycofałem z tego. Ponieważ zwiastun był dla mnie koszmarny.
Zwiastun ma dziwne momenty i fajne momenty. Wśród fajnych momentów jest karmienie rekinem wielkiego dinozaura w Ocean Parku. Mhm. Z niefajnych, co jest... Po części brzmi jak coś, co chciałby się bardzo zobaczyć, a po części brzmi jak coś, czego w sumie nie chce. Czyli Chris Pratt na motorze jedący wśród biegnących obok niego raptorów. To brzmi jak coś, co dzieciak krzyczy, że chciałby zobaczyć, ale tak naprawdę nie chcesz tego zobaczyć, bo to jest przesada.
Bo to jest robienie sobie jaj z tego, z filmu, który lepiej działa jako poważny film.
Tak.
Tak przynajmniej myślę, ale strasznie mnie to odrzuciło, bo ten zwiastun wyglądał dla mnie źle. Miał wszystkie efekty specjalne, wyglądały tanio dla mnie i mam nadzieję, że to po prostu są wczesne efekty. Albo
możesz na to właśnie powiedzieć, to mogą być wczesne efekty, ponieważ bardzo często... Do zwiastunów robione są efekty specjalnie.
Ale byłem zajarany, przyznam, jak usłyszałem, co robią.
Pomysłem, wiesz co, ja jestem zajarany pomysłem tego, że w końcu ktoś po tylu latach otworzył ten park.
A, że ktoś tam wrócił, naprawił i teraz będzie
tak, otwarty. Bo to nie jest reboot.
Nie jest, czyli to jest...
To jest kontynuacja. Sequel, tak jakby. Czyli to jest po prostu jawny sequel i były już trzy części Parku Jurajskiego i we wszystkich kontynuacja tego, że ten park się nie udał i cały czas wszystko trafił w szlak. I nagle mamy kontynuację po latach. Ktoś faktycznie otworzył ten park. Wreszcie do tego doszło, więc jestem ciekaw tego spojrzenia na tę historię.
Ale czyli to, co chcesz mi powiedzieć, to, że przygotowali park, zginęło mnóstwo ludzi, potem dinozaury uciekły, zginęło mnóstwo ludzi, potem uciekły ponownie, zginęło jeszcze więcej ludzi, a potem ktoś stwierdził, hej, ale naprawiłem płoty, teraz park będzie działać i otworzył go ponownie.
Najwyraźniej. Chcę zobaczyć.
It's gonna be fine, guys.
It's okay, it's chill.
Guys, chill, Jesus.
Guys, Jesus. It happened like 3 times, so...
Było to 10.
4 times the charm, guys.
Będzie dobrze. Nie, ale jestem pewien, że pójdę na niego do kina. Nie byłem na reaktywacji, na remasterze. Kolejne ładne słówko. Na remasterze tego pierwszego Jurassic Park.
W 3D też byłem. Zabrałem moją matkę, ponieważ kiedy byłem młodszy, to nie poszedłem na Park Jurajski do kina.
No, ja też nie.
Dlatego, że stwierdzili, moi rodzice stwierdzili, że pewnie bym się bał.
No bałbyś się.
I pewnie tak, ale w momencie, w którym zawsze sobie wspominałem to, że wszyscy byli na Parku Jurajskim, ja nie widziałem, potem widziałem na wideo, miałem na VHS-ie, teraz mam na DVD-ku, uwielbiam ten film. I cały czas chodziło gdzieś tam za mną, że ale kurwa, nie byłem w kinie na Parku Jurajskim. I właśnie teraz, kiedy wprowadzili wersję w Useless 3D, poszedłem na to z mapką. To jest taki achievement complete, nie?
Ale wiesz dlaczego ten? Jak dla mnie, dlaczego warto było zobaczyć to w kinie? Dla dźwięku. Dźwięk w tym filmie, jeśli oglądasz go w kinie na wielkich głośnikach z każdej strony, to jest po prostu przepiękna sprawa. Wszystko drży.
Nie jestem w stanie ci tego potwierdzić, ponieważ byłem w kinie w moim rodzinnym miasteczku. Nie, w moim rodzinnym miasteczku, które jest bardzo daleko od cywilizacji.
I nie macie głośników.
Mają takie dwa głośniki. Wydaje mi się, że mój komputer ma lepsze.
Mają takie dwa głośniki i subwoofer, tak, który akurat nie działa.
Tak, wiesz, to jest w Miejskim Domu Kultury kino i zaraz za tym jest straż pożarna, więc jeżeli straż wyjeżdża, to wciąż słychać, bo oni są obok, plus często słychać orkiestra straży pożarnej, jeżeli ma próby. Więc najlepsze kino, polecam.
No to jeśli kiedyś będziesz miał opcję pójść do multikina jeszcze raz na Park Jurajski, na jakimś maratonie czy coś, to ja polecam, bo autentycznie, tak jak w Interstellar pewnie pamiętasz, że dźwięk robił bardzo dużo, wprowadzał wibracje praktycznie fotele, to tutaj też to tak działało. I naprawdę ekstra sprawa. Chris Pratt mnie ani to grzeje, ani ziębi, bo ja nie jestem jakimś super fanem. Bo ja może dlatego, że nie widziałem Parks and Recreation do końca.
Ja właśnie przez Parks and Recreation jestem fanem, ale jestem też fanem po Guardians of the Galaxy. Plus Chris Pratt jest taką dość konkretną osobą. On nie gra innych ról za bardzo. On cały czas gra postać z Parks and Recreations, tylko jest troszeczkę mądrzejszy. Dlatego w Parks and Recreations on jest naprawdę fantastyczny i bardzo ciepłym idiotą o imieniu Andy. Więc jak oglądam Guardians of the Galaxy, on nie jest Star-Lordem, on jest Space Andy. W Jurassic World on będzie Jurassic Andy. Ale i zastanawiam się, mam tutaj mieszane uczucia, ale chyba chciałbym zobaczyć Indiana Andy.
Aha, dokładnie. Dobry pomysł na przejście.
Ponieważ oni chodzą te ploty, że chcą Chrisa Pratta jako nowego Indiana Jonesa i chcą zrobić reboot Indiana Jonesa z Chrisem Prattem. I podobno tym castingiem tak bardzo podekscytowany jest sam Spielberg, że Spielberg stwierdził, że jeżeli historia będzie spoko, to on z chęcią wyreżyseruje ten film.
No okej. Ja wiesz, uwielbiam Spielberga, ale wiesz, no... Już raz mnie skrzywdził.
Ale czwarty Indiana Jones? Tak. Ja lubię czwartego Indiana Jonesa, a Spielberg pokazał, że w sumie jest w stanie wciąż nakręcić zajebistego Indiana Jonesa, robiąc Tintina.
No to tak, przecież to też było jego.
No właśnie.
Masz rację. Wiesz co, i tak, i pamiętaj też, że jeżeli Chris Pratt będzie grał Indiana Jonesa, to cofamy się w przeszłość, czyli do początków, do tych momentów, wiesz.
No wiesz co, jeżeli oni prawdopodobnie jeśli zrobią reboot, no to tak, cofną się prawdopodobnie do nazistów, co byłoby spoko, ponieważ Indiana Jones świetnie grał z nazistami. Ale jak ktoś gdzieś kiedyś zrobił fotomontaż Chrisa Pratta w kostiumie Jonesa, ja się zacząłem zastanawiać, czy reboot faktycznie jest potrzebny.
Ponieważ
Chris Pratt ma tą taką cechę, którą posiadał też młody Harrison Ford, czyli ma taki zadziorny błysk w oku. Oni są bardzo też, jak spojrzysz, oni są bardzo dość podobni do siebie.
No, więc, może masz rację.
Jedyny problem był taki, że nie jestem w stanie stwierdzić, czy Chris Pratt potrafiłby zagrać charakter takiej postaci, jaką grał Ford.
Czyli seksistowskiego twardziela.
Czyli tak, trochę takiego seksistowskiego twardziela, nie będącego takim bardzo wyluzowanym cwaniaczkiem.
No, zobaczymy. Jak dla mnie to jest przepis na sukces, ten film, także myślę, że do tego dojdzie, byłoby super. Poza tym, jak ci możliwe, że mówiłem, to dla mnie Indiana Jones jest idealnie taką postacią jak Bond, czyli spokojnie możesz kręcić setki tych filmów z różnymi aktorami i będę się świetnie bawił, bo to jest super pomysł, nie? To są filmy przygodowe.
Tak.
Bomba sprawa. Także bardzo proszę. Raz. Ale Chris Pratt, on ci powiem, że ludzie się pewnie ustawiają w kolejce teraz do niego, bo on jest nazwą w tym momencie.
No, jest też bardzo, bardzo charakterystyczny i wesoły, więc...
No, ja mówię, ja go jakoś za nim nie szaleję, ale jakbyś mi powiedział, że robią Indianę z Shia LaBeoufem, to bym się skrzywił, a jak z Chrisem Prattem, to mówię, czemu nie, dawaj.
Tak, proszę bardzo.
Gwiezdne Wojny.
Wow!
Doszliśmy do tego nareszcie.
Kręcą.
Kręcą. I widzieliśmy zwiastun, który, no, wywołał trochę poruszenia na świecie.
There's been an awakening. Have you felt it?
Ja mi się ten zwiastun zajebiście podobał, widziałem go chyba 40 razy i chciałem sobie ustawić to na dźwięk SMS-a. Cały zwiastun.
Cały zwiastun. Ja chciałem na SMS-a ustawić całego Hobbita pierwszego.
No w sumie, jak pamiętam, jak miałem pierwszy raz na DVD Hobbita pierwszego, to odrabiałem lekcję i puszczałem go sobie w tle, żeby leciał i słuchałem, co się dzieje. Także może to dobry pomysł. Mi się podobał zwiastun i największa kontrowersja to był ten miecz świetlny.
Nie, tam.
I mam swoje wytłumaczenie na ten miecz świetlny. Jak dla mnie to jest wiadomość od reżysera. To jest wiadomość, która mówi: widzieliście wcześniejsze kawałki zwiastunów, widzieliście Sokoła Milenium, czyli zrobię to, co chcecie, ale zrobię po swojemu. I patrzcie, oto miecz świetny, który wymyśliłem. I jak dla mnie okej, niech zrobi po swojemu. Zwłaszcza, że on pasuje dużo lepiej do Gwiezdnych Wojen niż do Star Treka.
Jasne, wiesz co, ludzie krzyczeli, że w tym, jak pojawił się ten miecz, czy oni tam widzą krzyż.
No tak, no bo...
Ale ja tam bardziej widzę po prostu taki klasyczny miecz średniowieczny, ponieważ te średniowieczne miecze miały tą taką osłonę, ten rękojeść.
Tak, gardę, czy jak to się tam nazywa, czy jelec, nie wiem.
Tak, o, jelec, to chyba jest to słowo.
No oczywiście, że tak, to jest...
No, więc to jak dla mnie wygląda jak najbardziej sensownie, więc spoko. No. Ale... Pamiętam, że było bardzo dużo ludzi narzekających na zwiastun, że na przykład Boyega, który gra, jest czarny.
Ponieważ dlaczego?
Ponieważ jest czarny. I nagle było, pamiętam, że internet oszalał, bo dlaczego? Skąd? Black people in my Star Wars, I didn't fight for that galaxy!
Ale zagłębiając się w Gwiezdne Wojny, to wcale nie jest bezsensowne, bo Clone Troopers byli tylko na początku klonami, później Lando można było się przyłączyć do Akademii.
Czemu ludzie się czepiają kolorów skóry w tych czasach? Klony były tylko w prequelowej trylogii, a potem już były normalne wojsko.
Tak, więc nie ma żadnego problemu z tym, że on jest czarny przecież.
Jedna rzecz, jeśli idzie o... Była całkowicie masa przeróbek oczywiście z gifów i tych zwiastunów.
Tak, najlepszy było z Googly Eyes.
Nie, najbardziej mi się podobało, gdy była scena, czy ten początek, kiedy jest pustynia i pojawia się Boyega, taki przerażony, spocony i cofa się w tył. I były dodane napisy, że wait a second, those were the droids we were looking for. I to jest dla mnie piękne. A cały zwiastun jest zajebisty, czekam na kolejne. Mam nadzieję, że tylko jednej rzeczy, której... Z jednej strony może fajnie, że nie pokazali, bo skupili się na nowych postaciach, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć starego Luka, chciałbym zobaczyć starego Hana, starą Leję. Zobaczę podobno w nowym trailerze. Ale chciałem.
Masz na myśli tylko zwiastun, bo wiesz, że w filmie będą.
Nie, no w filmie będą. Chodziło mi o zwiastun. Chciałem po prostu zobaczyć postacie, które... Bo tutaj zobaczyliśmy Sokoła Millennium, ale basically Sokoła Millennium można było zobaczyć w wielu innych momentach i widzieliśmy już Sokoła Millennium w starej trylogii. Nie widziałem starego Hana, nie widziałem starego Luka. Jestem ciekaw, jak oni wyglądają po tych latach, więc mam nadzieję, że będzie kolejny zwiastun, w którym już wreszcie ich pokażą. Mhm. Bo chciałbym jednak poczuć ten Star Wars. To jest moje Star Wars. Jest Han, jest Luke, jest Leia.
No,
nie żaden Anakin.
Moją opinię na temat zwiastunu powinno podsumować to, że kiedy zobaczyłem zwiastun, po raz pierwszy poczułem, że chciałbym mieć dziecko, bo chciałbym swoje dziecko zabrać na Gwiezdne Wojny do kina.
Ja nie, jeszcze nie gadał. A jak mu się nie spodoba, trzeba będzie utopić.
No wiesz, no to jest to niezły test. Tak jak wrzucenie dziecka do dołu z wilkami. Jeśli przegryzie im gardła, to jest to twój syn. Nawet jeśli jest dziewczynką.
To był prawdziwy Spartan.
Tak, to było z Oglafa. Ale to nie są jedyne Gwiezdne Wojny, bo będzie jeszcze kilka spin-offów. Dostanie swój spin-off Han i Boba Fett, między innymi.
Takie chodzą ploty, ale chyba nie ma nic oficjalnie, z tego co wiem.
A wiadomo... Aha, no dobra. W takim razie zostawmy to.
Ale Star Warsy mają też teraz ten nowy serial, który skończył niedawno pierwszy sezon, który
animowany?
Się nazywa Star Wars Rebels.
Animowany?
Tak.
Dobry?
Dobry.
Zainteresuję się tym.
Wiesz co, zaskakująco dobry jestem w tym momencie. Znaczy początek troszeczkę się tak rozkręca i jest animacyjnie jest gorszy niż Clone Wars, które jak dla mnie było naprawdę fajnie animowane. Postacie nie są tak dobrze zaprojektowane, ale to się dzieje chyba ze 4 lata przed Nową Nadzieją, więc już czujesz ten klimat, jest już... mamy gdzieś tam już Vadera, mamy gdzieś Imperatora Palpatine, jest Moff Tarkin. Są już znane wszystkim statki. I to opowiada o ostatnich niedobitkach Jedi i takim bandzie rebeliantów, początkach rebelii, co trochę trąci klimatem jak tak zrobienie troszeczkę kółka, czyli Firefly było z zastanowieniem się, co by było, gdyby Han Solo miał ekipę i ruszał, a w tym momencie jest właśnie taki Firefly, ale w wersji Star Wars.
No.
Nie jest tak dobre dla mnie, bo jestem Brown Coatem, więc dla mnie nie jest tak dobre jak Firefly, ale jest fajne i rozkręca się dość szybko, ponieważ wiele seriali często trzeba przebrnąć przez pierwszy sezon, żeby się faktycznie wszystkie pionki ustawiły na miejsce. Tutaj już w połowie tego sezonu, czyli gdzieś po 6 odcinkach, ja już byłem wkręcony. Ostatnio miałem okazję nadrobiłem połowę sezonu, naprawdę fajnie. Czekam na drugi sezon, który ma się zacząć bodajże w kwietniu.
No z twoich ust nie jest tak dobre jak Firefly, nie znaczy zbyt wiele, bo równie dobrze mógłbyś zjeść loda i ktoś by cię zapytał, jak smakowało, i byś powiedział, no nie było to tak jak orgazm.
Nie było to tak dobre jak Firefly.
Jako, że jesteś, o ile się nie mylę, członkiem Brown Coats of Poland.
Tak, tak. Tak zawsze przychodzi jeden w knajpie Danii i tak, jak z panu smakował nasz kurczak zapiekany w kaczce z oliwkami? No niedobre, ale nie tak dobre jak Firefly.
Ale dodajmy jeszcze, że Star Wars to jest pełnoprawny sequel, nie robią żadnego rodzaju rebootu, a wręcz z tego co słyszałem zrezygnowali kompletnie z Expanded Universe, prawda? Czyli wszystko co było w książkach wykreślili tak jakby z oficjalnego kanonu.
Tak, a to było w ogóle śmiesznie, ponieważ było bardzo głośno o tym, że zatrudniają jakichś tam specjalistów, którzy mieli się gdzieś tam zamknąć i czytać te wszystkie rzeczy i zrobić jakąś konkretną chronologię, żeby ustalić, co jest kanoniczne, co nie jest. I w końcu wyszedł jeden koleś, powiedział, że nic nie jest kanoniczne, filmy są. Więc świetna robota. Warto było zatrudnić tyle ludzi, że powiedzieli nam, że jednak książki nie są kanoniczne.
Wiesz co, ale to może dobrze. Bo
z jednej strony dobrze, ponieważ w książkach było bardzo dużo rzeczy odnośnie przyszłości tego świata, tych postaci, więc
to ograniczało.
Byłoby za dużo ograniczeń. A w momencie, w którym oni mają czystą kartę, to może iść w którąkolwiek stronę. Co jest fajne. Moim zdaniem to jest fajne, ponieważ ten świat zrobił się bardzo otwarty. Dlatego też czekam na film, czekam na sequele, czekam na spin-offy. Teraz ten świat może faktycznie dostać skrzydeł, dostać hipernapędu.
Poza tym, tak jeszcze ostatnią rzecz o książkach muszę powiedzieć. To, że książki były uznawane za kanon, było problematyczne, bo potem rozmawiałeś z kimś o filmach na przykład i mówisz, i kiedy ginie Darth Maul i w tym momencie ktoś ci wtrącał, tak naprawdę to on nie zginął, tylko został zamieniony w pająka robota i wrócił.
Tak, tak.
To było
uratował go jego brat, który zszedł gdzieś tam do piekieł i dał mu robocie stopy pajęcze. Giant fucking spider. Ale wiesz co, to też to się robiło takie straszny bałagan, ale w tym momencie oni tak jakby zrzucili bombę i wszystko co było do tej pory jest po prostu jakoś Star Wars Legends, ale ten uniwersum wciąż jest odbudowywane, bo już w tym momencie zapowiedzieli chyba jakieś 6 nowych książek, które są
kanoniczne?
Oficjalne, kanoniczne i teraz chyba też komiksy, które były od DC, od Dark Horse robił wcześniej komiksy, to też już nie jest kanoniczne. W tym momencie, jako że Lucasa wykupił Disney, który wykupił Marvela, w tym momencie Marvel publikuje komiksy ze Star Wars i z tego co wiem, to te komiksy też są już kanoniczne, więc w momencie wykupili wszystko od nowa i od tej pory wszystko znowu, co wychodzi nowego, jest kanoniczne.
Spoko. Ja prawdopodobnie więc, i tak nie
chyba,
będę sięgał.
Chyba, że gdzieś tam w późniejszych latach Warner Bros. Wykupi Lucasfilm, więc wtedy komiksy DC będzie wydawać i to wtedy znów nie będzie kanoniczne.
Wracamy do tamtego, co było wcześniej.
Nie tak tam Expanded Universe.
Dup, 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 dup.
Dup, 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 dup
I przejdźmy do czegoś, co będzie chyba najszybszym, najszybszym rebootem, którego zobaczymy, czyli Mad Max.
Mad Max chyba nie jest rebootem.
Nie, a nie jest? Jest sequelem?
Chyba tak. Wiesz co, ja nigdy nie byłem jakimś szczególnym fanem Mad Maxa.
Ja w sumie też nie.
Wydaje mi się, że pierwszego Mad Maxa nigdy nie widziałem. I zamierzam to nadrobić. Ale
ja
z tego co wiem, na pewno widziałem trójkę z Tino Turner.
To chyba tego nie widziałem akurat.
I z tego co wiem, tego co się orientuję, tego Mad Maxa robi koleś, który robił Mad Maxy wcześniej. To jest ten sam twórca i jeżeli ktoś tam powie...
Reżyser George Miller?
Tak.
I on też pisze.
I on też pisze, plus wydaje mi się, że on w jakimś wywiadzie powiedział, że Mad Max Fury Road dzieje się przed trójką. Czyli on jest takim, nie jest sequelem, nie jest prequelem, jest takim midquelem.
Tak, on robił wszystkie wcześniejsze Mad Maxy chyba. Jeśli Beyond Thunderdome to jest trójka.
Tak.
Tak musi być, bo jest Mel Gibson. Nie, ekstra. Ja powiem ci, że...
Ale wiesz co, chodzą ploty wśród niektórych ludzi, którzy lubią teorie spiskowe, że podobno postać, którą gra tam Burn, nie jest do końca Maxem.
Burn?
Że to nie jest...
Burn?
Zaraz będziemy mówić Bane, ale będzie jak Mr. Bean.
Jeśli zapomniałeś, jak się nazywa, to jest Tom Hardy. I pamiętałbyś, gdybyś był dziewczyną.
Tom Hardy był świetny w filmie, który się nazywał Bronson.
Nie widziałem tego filmu.
Obejrzyj, znakomity.
Był dobry w Incepcji bardzo. Bronson, czekaj, to nie jest ten film western?
Nie.
Którego też nie widziałem w końcu.
Nie.
Dobra, obczaję sobie Bronsona. Wiem, że to jest drugi ulubiony chyba wizualnie aktor mojej dziewczyny Moniki. Zaraz po Liamie Neesonie. I Liam Neeson chyba tylko dlatego, że ma głos. I jest
bliższy.
Ale gra też Charlize Theron.
He's so dreamy. Oglądałeś Pingwiny z Madagaskaru?
Trochę widziałem, nie widziałem dużo.
Jest znakomity, jeżeli jest po angielsku. Nie wiem, jak jest po polsku, bo nie oglądałem po polsku. Zakładam, że jest gorszy niż po angielsku. Ale tam jest jeden świetny żart, który się przyciąga przez cały film. Są żarty z nazwisk. I teraz mi się przypomniało, jak powiedziałeś Charlize Theron.
Wiesz, co ci przypomniało?
Żart z tego, z pingwinów.
Wiedziałem, że go przytoczysz.
Mogę go przytoczyć, tylko że wiesz, to jest running joke na zasadzie, że jest używane są nazwiska znanych osób jako imiona takich minionów głównego wroga. Że czasami często używa, że Halle, bury them, William, hurt them.
Widziałem to.
Charlize, they're on the right train. Kevin, bacon, we're gonna need that victory cake.
Chyba właśnie zapodałeś mi serię, której będę słuchał w trakcie rysowania. Bo pamiętam, że animacja tam jest dosyć mocno odstająca.
Mówimy teraz mówimy o filmie pełnometrażowym, nie o serialu.
O Madagaskarze?
Nie. W tym momencie jest w kinach pełnometrażowy film Pingwiny z Madagaskaru.
Okej. Okay.
Bo jest też serial faktycznie, jestem w trakcie oglądania, ponieważ lubię pingwiny.
To polecałeś serial czy film?
Polecałem film kinowy.
O jest, dobra.
Ponieważ film kinowy ma jedną zajebistą przewagę nad filmem, nad serialem.
Jaką?
Nie ma tam kurwa Juliana.
No Julian jest zabawnym, Bele, jest super
fajny.
Ja nie cierpię. Jest bardzo śmieszny.
Autentycznie nienawidzę tej postaci.
Ja lubię.
Ale... Ja nienawidzę. To jeżeli lubisz, to spodoba ci się serial z pingwinami, ponieważ Julian jest tam kurwa wszędzie.
Ja wiem, bo oglądaliśmy z Moniką Best of kilka razy.
Uwaga, Julian ma też już własny serial.
Wow, to nie wiem, czy to będę chciał oglądać, ale...
Netflix wypuścił, on się nazywa All Hail King Julian. I to się chyba dzieje przed Madagaskarem.
Okej.
Ja tego nie zamierzam obejrzeć, ponieważ pierdol się, Julian. Jesteś chujową postacią i nie powinno cię być w tym serialu.
Ej, stary, ja tu mam otwarte jeszcze IMDb z Mad Maxa i powiem ci, że bardzo imponują mi bardzo imiona postaci, które będą się pojawiały. Bo wiele z nich jest w ogóle jednowyrazowe. Jedna z lasek nazywa się Toast, zresztą ta, która grała motyla w X-Menach. Jest Nux, jest Splendid, jest Capable, a także koleś, który nazywa się Rictus Erectus. I Organic Mechanic. Generalnie będzie fajnie. Nie będzie trudno zapamiętać przynajmniej. Dobra, jedźmy dalej, bo nie skończymy tego do końca świata.
Dzielimy na dwa i będzie, że nagraliśmy dwa razy w miesiącu.
Och, teraz chcę o czymś powiedzieć. Pamiętasz, jak mówiliśmy przy Blade Runnerze, że Blade Runner był dobrą, zamkniętą całością i nie warto do niego wracać, żeby kontynuować serię?
Nie.
Tak mówiliśmy.
Tak?
Tak.
Okej.
I to samo chciałem powtórzyć teraz.
Brzmi sensownie.
Chcę to samo powtórzyć teraz o Incredibles 2, bo... Mam wrażenie, że po tym, jak Disney kupił Pixara, to pojawiają się sequele do praktycznie każdego filmu Pixara i Nie ma mocniej również dostają sequel. I Nie ma mocniej są filmem, które jak dla mnie nie tyle opowiadał spójną historię, co był tak jakby spójnym zgłębieniem jakiegoś tematu. Jakiegoś takiego kompletnego, zamkniętego tematu, który został rozwiązany, wszystkie problemy bohaterów zostały pozamykane i nie ma za bardzo z czego zrobić dwójki. Jedyne, co mnie nakręca na ten film w jakikolwiek sposób, to jest to, że Brad Bird pisze ten film tak jak jedynkę, więc pozostaje mu zaufać chyba.
Wiesz co?
Co?
Ja myślę, że spoko. Ja obejrzał. Incredibles było fajne, ponieważ to był też taki troszeczkę krok dalej niż filmy superbohaterskie, ponieważ nie był... oni nie byli tak jakby... w trakcie swoich działań superbohaterskich, tylko to było pokazane, co się dzieje z ludźmi później.
Tak, to
co się dzieje z ludźmi, kiedy zakładają rodzinę. Tak, to był Watchmen dla dzieci. Ale wiesz co, w Incredibles były też dzieci, czyli to są postacie, dla których ta historia tak jakby nie była końcem, nie była takim przedłużeniem końca jak dla rodziców, więc myślę, że jest tam miejsce, żeby wprowadzić kontynuację. Mam nadzieję też, że będą mieli dobry pomysł. Ponieważ jeśli jest fajny pomysł, to są w stanie to pociągnąć. Tak jak na przykład moim zdaniem fajnie wyszła kontynuacja Potworów i Spółki.
Super wyszła. Masz rację. Tutaj masz dobry argument.
To był, tak jak jestem zwykle przeciwny słowie prequel. Uważam, że prequele są zwykle wtedy, kiedy nie jesteś w stanie zrobić sequela. Tak, no w tym wypadku mogłeś zrobić sequel. Miałeś tych samych aktorów. Miałeś... wiesz, możliwości. Po prostu to jest film animowany, więc postacie się nie starzeją, tak? Ale to jako prequel, pokazanie tego filmu, pokazanie ich młodzieńczych lat, to naprawdę zagrało. To była bardzo fajna historia, która nie musiała być tak na dobrą sprawę Monsters University o tych postaciach, ale to było o postaciach, które znamy. Historia, która mimo wszystko była dość zaskakująca.
O, to był wzorowy prequel. Absolutnie
więc
wzorowy.
Mi się to zajebiście podobało i kurczę, no ufam im. Oni zrobili Trójkę to jest Story, która jest pięknym filmem. Oni zrobili Auta 2, które były chujowe.
Były bardzo średnie. Były absolutnie średnie, co jest wielkim zawodem, jeśli chodzi o Pixar, nie?
Ale
nie,
ja
czekaj,
też...
Auta 2 robił Pixar? Czy robił
Auta
to Disney?
Robił chyba Pixar.
Zaraz posprawdzam.
Kurwa, plus, ale ja ci powiem, że ja nie jestem fanem ogólnie aut, więc to...
Tak. Ja jestem ogromnym fanem aut, ale Incredibles jest jednym z moim ulubionym filmem Pixara. Także ten, ale auta mi się podobały, ale ja lubię, wiesz, ten klimat generalnie. Ameryka i samochody.
A ja nie lubię samochodów, więc...
W każdym razie tyle. Remake Point Break, wygooglowałem, że jest robiony i ucieszyłem się bardzo, ponieważ uwielbiam Point Break, ale dowiedziałem się, że kręci go koleś od Daredevila i występują sami aktorzy, o których nigdy w życiu nie słyszałem, także...
Wiesz co, to, że występują tam ludzie, o których nie słyszałeś, to nic nie znaczy, ponieważ jak był w kinach The Hangover pierwszy, to nikt nie słyszał o tych aktorach też.
No dobra.
W tym momencie, jeżeli myślisz Bradley Cooper, to myślisz, o mój Boże, ten z Hangover. A wcześniej Cooper grywał trzeci plan gdzieś w jakichś komediach romantycznych, True Story, przypadkiem Polowanie na druhny z Vincent Vaughnem i Owenem Wilsonem. On tam grał złego, byłego faceta, dziewczyny, bla.
No dobra, rozumiem. No...
Więc to fajnie. Koleś od Daredevila, no ten koleś nie ma zbyt szczególnych, dobrych jakichś tam filmów na koncie.
Tak, ja tutaj muszę dodać, że ja się pomyliłem i on przy Daredevilu, jak przy wielu innych filmach, na przykład Fast and Furious, był dyrektorem fotografii, a reżyserował tak naprawdę Invincible na przykład i to jest najgłośniejszy film, który robił. Co? Invincible? Ale to nie jest ten Invincible, to jest z Markiem Wahlbergiem o futbolu amerykańskim. Jebać tego kolesia. Tak czy siak na film pójdę, ponieważ lubię, bardzo wiesz, uwielbiam surfing i jeżeli film jest o surfingu, to zamierzam go sprawdzić, bo popatrzę sobie przynajmniej na falę.
No możesz jechać kurwa nad morze?
Mogę i pojadę, jak będzie ciepło.
Alright! I Point Break zgramy na tableta.
A propos Daredevila.
Reboot, kinda.
Ale to będzie serial.
To będzie serial. To będzie, wiesz co? To wychodzi dokładnie za miesiąc.
A to prawda, że był już zwiastun?
Tak.
Ja nie widziałem go jeszcze.
Jest zwiastun, jest mało Daredevilowy, ponieważ, wiesz co, nie wiem czy czytałeś komiks Franka Millera Człowiek bez strachu. To było u nas wydawane przez TM Semik. Opowiadał origin story i tam Daredevil przez cały komiks jest w takich jakby roboczych ciuchach, takim czarnej przepasce na głowę, w czarnych dresach i na to jest stylizowany póki co ten Daredevil. Prawdopodobnie będzie czerwony kostium, ale na razie go nie pokazują.
No,
rzecz, która jest fajna, to jest to, że to będzie serial zamknięta, fabularnie historia będzie się, wiesz, to nie będzie jakiś taki procedural jak większość seriali teraz. To będzie jedna długa historia opowiadająca o początkach Daredevila i o początkach Kingpina. Plus to robi Netflix, czyli wszystkie odcinki zostają wypuszczone naraz.
Trzeba było zacząć od tego, to bym był na tyle podniecony, żeby słuchać tego, co mówiłeś.
Plus, jako że robi to Marvel, to jest część uniwersum. To się będzie wszystko łączyło z Avengers, z Kapitanem Ameryką, z agentami S.H.I.E.L.D.
Tak, ale Netflix też sugeruje, że to... A, powiedziałeś, że się łączy z agentami S.H.I.E.L.D. To trochę moje podniecenie.
Ale agenci S.H.I.E.L.D.
Bo Netflix oznacza jakość.
W drugim sezonie. Tak, to robią zupełnie inni ludzie. Są nawiązania, to jest ten sam świat. To się ma dziać podobno po Avengers, czyli po całej inwazji kosmitów. Więc to ma być punkt wyjściowy, że takie sytuacje są, dlatego te postacie się pojawiają.
Chcesz powiedzieć, że uważasz, że Daredevil będzie dobry, ponieważ dzieje się po inwazji kosmitów?
Nie. Uważam, że będzie dobry, ponieważ raz, że to robi Netflix. Dwa, że to będzie zamknięta historia. I to, co póki co wiadomo o tym serialu, zwiastuje coś naprawdę fajnego. Plus kolesia obsadzili naprawdę fajnego. Nie wiem, czy nazywa, chyba Charlie Cox. On grał... Śmiejesz się z Cox. You like Cox.
Przepraszam, mam 13 lat.
Wiesz co, ten koleś grał w adaptacji Gwiezdnego Pyłu.
O, kogo?
Tristan.
Tak?
Tak, i on teraz gra Daredevila. On wygląda świetnie w tej roli.
No to bomba.
Ogólnie aktorstwo jest bardzo fajnie obsadzone i to jest ten serial z tego, co mówili. On jest taki trochę bardziej dla starszych niż zwykłe filmy Marvela. Tak jak zwykle filmy Marvela są PG-13, oni mówią, że ten jest taki bardziej jak PG-16, ponieważ oni nie są do końca R-ką, ale są bardzo blisko tej R-ki. Mhm. Ja jestem zajebiście ciekaw. Plus to ma być początek takiej nowej serii jakby, bo ma być Daredevil, kręcona jest Jessica Jones, potem ma być Luke Cage, ma być Iron Fist i potem mają być The Defenders.
Nic mi nie mówi żadna z tych rzeczy.
Tak. Ale to jest na takiej zasadzie mniej więcej. To jest na takiej zasadzie, że będą 4 osobne seriale o osobnych postaciach, a potem mają być jeszcze jeden serial, w którym te 4 postacie mają być razem.
To brzmi jak Arrow i Flash.
To brzmi jak schemat pierwszej fazy Marvela. Filmy o osobnych bohaterach plus a potem Avengers. Mhm. I to dokładnie tak samo będzie wyglądać, tylko na mniejszą skalę. Na skalę serialową i na skalę bardziej o przedmieściach Nowego Jorku niż ratujemy cały świat.
No dobrze, ja trochę superbohaterami generalnie nie przepadam, także mnie żaden serial jeszcze o superbohaterach nie kupił i ani nie zacząłem Flasha, był bardzo fajny, ale przestałem. Arrow tak samo. No Arrow nie był bardzo fajny, był bardzo
serowy. Staram się oglądać wszystko. Arrow trochę mnie zaczął nudzić swoją trochę tak, on ma troszeczkę szyszkę w dupce. Flash jest fajny. Flash jest bardzo fajny, bo jest sympatyczny i na luzie, więc mi się Flash podoba. Agenci S.H.I.E.L.D. Mieli bardzo ciężki pierwszy sezon, ale rozkręcili się pod koniec pierwszego sezonu, kiedy zaczęły się wydarzenia pokrywać z wydarzeniami z Zimowego Żołnierza. Drugi sezon jest już naprawdę solidny. I bardzo fajny był też ten miniserial, który teraz się niedawno skończył, czyli Agentka Carter.
No spoko. No to, nie wiesz, zobaczymy jak wyjdzie, nie? Gotham też mnie nie próbował.
Gotham jest chujowe. Gotham ogląda tylko Pisula i jeżeli ktoś śledzi Brody z Kosmosu, to jest taki blog mój i Pisuli, to na naszym fanpage'u Pisula co tydzień zdaje relacje z tego, jak bardzo chujowe nadal jest Gotham. To jest jedyna osoba, która ogląda wciąż Gotham. Słyszałem, że nawet twórcy już nie oglądają tego.
Ostatnia rzecz, o której chcemy pogadać, to jest nowy Alien.
Mixed feelings.
Mixed feelings również u mnie. To, co wiadomo o nim, to, że będzie grała Sigourney Weaver i wiadomo, kto będzie go reżyserował i pisał.
Czyli Neil Blomkamp.
Tak, koleś, którego uwielbiałem kiedyś.
Bo zrobił jeden dobry film.
Tak, a potem
i
zrobił...
Koleś, którego nie lubimy teraz, bo zrobił dwa chujowe.
Znaczy, zrobił Elysium, który był absolutnie chujowy dla mnie.
I z tego, co słyszę zewsząd, podobno Chappie jest również słaby.
Tak, a, to słyszę, ale widziałem zwiastuny i były fantastyczne. I chcę zobaczyć go tak czy owak, nawet dla wizualnych rzeczy chyba.
Trochę mnie właśnie te reakcje na Chappie jeszcze bardziej sprawiają, że mam mixed feelings, ponieważ ja bardzo lubię Alieny. Dobra, inaczej. Bardzo lubię pierwszego Aliena i bardzo lubię drugiego Aliena i całkiem podobał mi się trzeci Alien Davida Finchera. Mhm. Muszę sobie przypomnieć czwartego Aliena, którego napisał Whedon, ale z tego co wiem, to Whedon sam nie jest zadowolony z tego, jak ten film wyszedł.
Wiesz co, ty lubisz Whedona, więc myślę, że Alien 4 ci się spodoba, bo tam jest to, co Whedon potrafi dobrze robić, czyli jest fajna zgraja bohaterów, którzy są charakterystyczni.
Wiesz co, ja pamiętam ten film kiedyś i on mi się niezbyt podobał.
No nie, bo on nie jest tak dobry, jak pozostałe Alieny.
Więc trochę mam mieszane uczucia. Nowy Alien... Z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony nie wiem, czy ten Neil Blomkamp to pociągnie.
No, jeśli on pisze, to nie wiem, co będzie.
To nie.
Zobaczymy.
Boję się. Chciałbym, ale boję się.
No wiesz, może zrobi dobrze. No chuj, zobaczymy. Patrząc na jego dotychczasową krzywą, która idzie bardzo mocno w dół, to nie będzie dobrze, ale...
Jego krzywa póki co przypomina tę krzywą, którą miał M. Night Shyamalan. Czyli zrobił świetny szósty zmysł i potem zaczął iść trochę w dół. On jeszcze miał parę niezłych momentów, jak Unbreakable.
Mhm. I mi się też podobało Village w sumie.
No Village było takie już
ale może średnie, dlatego, że była śliczna ruda laska.
A potem była Kobieta w błękitnej wodzie i Avatar i...
Awatarzy nawet nie wspominajmy, bo...
I film o drzewach. Wow.
Film o drzewach? Który to był?
The Happening?
A, o kurwa, widziałem
Czekam na nowy film, The Happening.
Ja pierdolę, stary, The Happening. Ten film jest tak straszny.
Tak, ponieważ, kurwa, drzewa ruszają.
Nie, ale on jest tak bardzo słaby. To jest niewiarygodne. Jak go ogląda, to oglądasz go i nie możesz uwierzyć. To podobnie w sumie jak Avatar. The Last Airbender.
Ty oglądałeś, bardziej byłeś wkręcony w animowanego Avatara, nie?
Uwielbiam go, widziałem chyba całą serię 4 razy.
Właśnie ja w pewnym momencie przerwałem i tak jakoś nigdy nie udało mi się całego obejrzeć.
Ja myślę, że powinieneś do tego wrócić i że nie będziesz tego żałował. Bo naprawdę jest to naprawdę dobra seria. Kora trochę mniej, także jeśli myślisz o tym, żeby zacząć Korę, to bardziej ci polecam
Nie myślałem
tego.
O tym.
Obczaić. Przejdźmy do polecanek. To znaczy, ja zrobiłem tutaj taki dział, bo mam parę rzeczy, o których chcę powiedzieć, które widziałem po prostu.
Spoko, ja...
Od ostatniego odcinka.
Ja nie. Ale polecaj, proszę bardzo.
Od ostatniego odcinka, który był tydzień temu, zobaczyłem kilka filmów. Przede wszystkim...
Ja wiem. Over the Garden Wall.
Tak.
O tym chcesz powiedzieć.
Tak, o tym chcę powiedzieć. Bo... tego nie wolno przegapić. To jest 10-odcinkowa seria Cartoon Network, która jeśli oglądacie, to od pierwszego do ostatniego odcinka trwa około 1,5 godziny. Usunąłeś mi coś?
Nie.
usunąłeś mi iluzjonistę. I ta seria jest przepiękna. To jest bardzo creepy sprawa. To jest coś, co jak oglądasz, czasami się dziwisz, czy to faktycznie jest dla dzieci. Jest bardzo dla dzieci, ale jest taki creepy w stylu takich gaimanowych rzeczy. Bele, czy będziesz, proszę, przestać dotykać mnie pod stołem. I fantastyczna animacja, bardzo fajny pomysł, super klimat i super głosy. Elijah Wood podkłada głos pod głównego bohatera na przykład. Fajne piosenki. No, nic tylko polecać.
To jest mam to na liście, plus dodatkowo mój znajomy pracował przy tym, przy tłach.
O, kto? Super.
Nie znasz.
Aha, no dobra. Jeśli chcesz, możemy się spotkać i obejrzeć całość razem. To jest 1,5 godziny, autentycznie jak film. I jest świetne.
Sure.
Druga rzecz, którą mi usunąłeś, czyli nie chcę, żebym
Laska robi, Laska robi loda pod piramidami.
Iluzjonista, to jest film animowany.
To jest film Sylvain Chomet, który zrobił... Wiesz co, Chomet zrobił wcześniej Trio z Belleville.
Tak, którego nie widziałem.
Ja właśnie widziałem Trio z Belleville, jestem absolutnym fanem, a niestety Iluzjonisty nie widziałem, ponieważ kiedyś miałem zrytą kopię tego filmu i niestety nie mogłem go dokończyć.
Ten film jest przepiękny, jest po prostu niezrównany, jeśli chodzi o animację, jest cudowny. Przepiękne tła, super animacja, projekty postaci wyjątkowe, super. Ale to jest najsmutniejszy film, jaki widziałem w życiu, Belle. Widziałem, wiesz, nie wiem, czy chcesz zobaczyć film o mordowaniu Żydów, czy film, gdzie ktoś traci ukochaną, czy Berserka, gdzie nie będę mówił, co się dzieje na końcu. Iluzjonista jest po prostu najbardziej ponurą rzeczą, jaką widziałem.
A widziałeś film Marley i ja?
Nie widziałem
Marley. To film o piesku, piesek umiera na końcu.
No to, nie, widzisz, ale tutaj będziesz miał film, gdzie oni zrobią cię, gdzie piesek będzie miły i wesoły i go pokochasz i potem go zabiją, nie?
No to o tym jest ten film też.
No, a Iluzjonista to jest film, w którym poznajesz kolesia, który jest w trakcie upadku, tak jakby, i cały świat jest, cały film jest o ludziach, którzy tak jakby są już starzy i którym już się nie wiedzie i którzy są tak jakby na wylocie. Część z nich chyba ginie, umiera zresztą, czy popełnia samobójstwo w trakcie i kończy się jeszcze smutniej.
Dziękuję za spoiler.
Nie, niczego ci nie zaspoilowałem. To nie jest o głównych postaciach. Ale jest bardzo, bardzo smutny.
Chcę zobaczyć na bank, więc...
I na pewno Agata będzie chciała zobaczyć z tobą, bo...
Ona ze mną
nawet widziała ten film.
Ona ze mną zaczęła go oglądać, niestety właśnie nie skończyliśmy.
Znajdźcie sobie dobrą kopię, bo wszystko w tym filmie jest przepiękne. Bardzo stonowane kolory. Ten film, jakbyś go postawił koło wszystkich takich zwycięzców Oscarów, jeśli chodzi o animację, to on będzie niewidoczny, bo on jest bardzo, jak mówię, stonowany i taki cichy. Ale jest śliczny.
Spoko. Widzę, że następny film na twojej liście jest sprzed 8 lat.
Tak, ale on jest dlatego, że wyszedł nowy film tych twórców.
Aha, tak, on był też nominowany do Oscara.
Nominowany do Oscara. Jeszcze go nie ma niestety na DVD, ale będzie zaraz. Będzie 17 marca chyba.
Secret of Kells już jest na DVD, można kupić u nas, wydał to bodajże Gutek Film.
Nie, Secret of Kells tak, on jest do kupienia, ale ten nowy film jeszcze nie. Ja chciałem zobaczyć nowy.
A będzie u nas?
Będzie, wiem, że będzie na przykład legalny streaming chyba 15 albo 17 marca, także wtedy pewnie też wyjdzie na DVD, no bo dlaczego nie?
Okej, jestem ciekaw.
Secret of Kells
jest pięknym filmem.
Jest przepiękny, ale to, co mnie najbardziej rozpierdoliło, kiedy go oglądałem, to uświadomił mi, jak bardzo podobne do siebie są, jeśli chodzi o styl, wszystkie filmy 3D. Jeśli chodzi o modele postaci, jeśli chodzi o to, jak są robione, wiesz, twarze, jak są robione ujęcia. Secret of Kells wykorzystuje to, że jest rysowany i że można zrobić wszystko z postaciami, że...
wykorzystuje estetykę, jaką mają te stare irlandzkie pisma.
Tak, ma jak takie ilustracje książkowe. Poza tym bardzo często zdarza się tak, że całe tło tak jakby opisuje postać, jest skomponowane wokół postaci. Także jest tak jakby, wiesz, dziura w drzewach i postać akurat stanie w tej dziurze. Jest albo jak pomiędzy malowidłami. To jest tak uderzające, kiedy oglądasz ten film. Też jest wizualnie miażdżący.
Wiesz, ogólnie cały ten film jest stylizowany graficznie na tą księgę.
No.
Bo to jest prawdziwa księga, wiesz o tym.
Co? Secret of Kells? Znaczy Księga Kells?
Księga Kells jest prawdziwą księgą. Ona jest w Irlandii.
Nie wiedziałem o tym.
W Dublinie. Nawet miałem okazję ją zobaczyć.
I co, jest miażdżąca?
Jest bardzo ładna.
Nice. To są rzeczy, które bym chciał polecić z zastrzeżeniem, że nie do końca polecam Iluzjonistę. Bo miałem mega depresję po tym, jak go zobaczyłem. I parę razy powiedziałem w trakcie filmu, jeśli przez następne 10 minut nie zdarzy się nic pozytywnego, to wyłączam. I nie wyłączyłem, bo było ślicznie. Ale powinienem był wyłączyć.
Byliśmy już przy 2D, to teraz mogę przejść do 3D. Czyli widziałem nowego Asterixa.
I co, jest nowy Asterix w 3D?
Jest nowy Asterix, nowy animowany Asterix w kinach i jest w 3D. Jest nieźle, ponieważ ja byłem zaskoczony, ponieważ ogólnie jestem wielkim fanem tego, że ASEIC zwykle był w 2D.
Albo z aktorami.
Z aktorami jest straszny, nie chcę nigdy więcej aktorów. Serio, kiedyś bardzo lubiłem chociażby pierwszy i drugi, ten z Kleopatrą.
Ten drugi z Kleopatrą był niezły, pamiętam.
Był niezły, pamiętam. Oglądałem go kiedyś w liceum. Zostań przy tym. Zostań przy tym, że był niezły, pamiętam.
To jest ten...
Nie oglądaj go na nowo. Jakiś czas temu, to będzie ze 2, może 3 lata temu, stwierdziłem, że on był fajny, obejrzyłem z Agatą. Odpaliłem ten film i autentycznie przez 90 minut było mi wstyd. Było mi głupio, że to ja zaproponowałem włączenie tego filmu.
Powiedziałeś, ej Agata, się tak teraz bardzo... pamiętam, że był niezły, teraz ci pokażę.
On się tak bardzo zestarzał. Te żarty stały się tak bardzo chujowe w tym momencie. Przynajmniej dla mnie. Ja się bardzo odzwyczaiłem od tego polskiego sposobu tłumaczenia, tego ufajniania dialogów, tego ciągłego...
Idea, coś ci przerywa.
Tak, ciągłego wciskania tych takich żarcików, takich polskich. I jak ja to obejrzałem, to w tym momencie było mi głupio. Dlatego mnie to cieszyło, że znowu nowy Asterix, który jest z powrotem animacją, ponieważ jednak Asterix aż tak dobrze się nie przeniósł na aktorów. Ten trzeci, który był w Wielkiej Brytanii, on był kurwa tragiczny, ten film.
Ja nawet go nie widziałem.
Nie polecam naprawdę. A teraz jest nowy, który jest oparty na tomie, który się nazywa Osiedle Bogów i jest bardzo sympatyczny. A 3D naprawdę robi robotę, bo ta kreska Alberta Uderzo naprawdę bardzo fajnie się przeniosła na projekty postaci.
No widzę, że byli bardzo wierni.
Są bardzo wierni i historia jest bardzo wesoła, bardzo fajna. Jedyny problem dla mnie...
Osiedle Bogów.
Osiedle Bogów, owszem. Problem dla mnie jest taki, że polski dubbing pisał koleś, który robił wcześniej Władcy Much. Więc jest ten styl troszeczkę tej takiej fajności blokerskiej w dialogach. Mnie to przeszkadzało.
Ale czekaj, ty widziałeś po polsku film?
Widziałem po polsku film w kinie.
O, spoko. On jest teraz ciągle w kinach?
On jest teraz w kinach chyba od tygodnia.
Więc
ogólnie polecam. Jest fajny. Dubbing nie wkurwia tak jak zwykle, aczkolwiek w tym wypadku Asterix jest oryginalnie po francusku, którym językiem tym nie mówię, więc nie mam zbytnio alternatywy, nie?
No właśnie to mnie zastanawiało, czy zobaczyłeś po francusku, gdzie byś nie rozumiał, po angielsku, gdzie będziesz miał tłumaczenie na angielski, czy po polsku, gdzie
wiesz co, takie czasami wolę po angielsku obejrzeć. To zależy. Jeżeli jest dobrze zrobiony dubbing, to spoko, ponieważ poprzedni Asterix, ten z wikingami, on miał nawet na DVD naszym polskim wydanym przez Spinkę, jest angielski dubbing i bardzo fajne są głosy tam.
Okej. Okay.
No więc jest fajnie. Bardzo spoko. Z chęcią zobaczę go po angielsku.
To dubbing, czyli dubbing jest w porządku. Nie raził cię za bardzo.
Mnie trochę raził, ale no to ja.
Bo ja mam taką teorię, że jeśli dubbing jest zrobiony dobrze, to razi cię przez 15 minut, ale potem już się przyzwyczajasz i jest spoko, nie? I już tak. Nawet ci nie przeszkadza.
Możliwe, że mnie bardziej wkurwiały dziewczyny, które co chwilę starały się komentować, nie miały nic do powiedzenia, niż to, czy dubbing był słaby. Nie był taki słaby jak w wielu innych przypadkach, kiedy miałem kontakt z polskim dubbingiem, więc chyba jest okej.
Okay.
Ale sam film... Sam film naprawdę tak dobrze podświetliłeś mi, żebym wiedział. W tym przypadku jest fajnie. Asterix jest bardzo fajnym filmem.
No to nice. Bo tak jak ci mówiłem przed chwilą, że po 15 minutach zazwyczaj się przyzwyczajam, w przypadku Big Hero 6 nie przyzwyczaiłem się do samego końca. Ten film dla mnie był zrujnowany przez dubbing polski i uważam, że to był chyba najgorszy dubbing, jaki słyszałem od dawna.
Powiem ci, że jestem zajebiście szczęśliwy, że nie byłem na tym filmie w kinie, ponieważ oglądałem go po jakiś czas temu w wersji oryginalnej i też mi się nie podobał.
Tak?
Nie podobał mi się w wersji angielskiej. To był ładny film, aczkolwiek mam wrażenie, że fabularnie to zupełnie było nic nowego, żadnych zaskoczeń.
Bardzo miałki.
Tak, fabularnie. Faktycznie postacią Baymaxa, który... On był źródłem humoru w tym filmie. W momencie, kiedy on coś robi i cała akcja totalnie zwalnia, bo on stara się gdzieś przejść, to jest bardzo komicznie i fajne. Ale cały film wypadł bardzo, bardzo słabo. I ja jestem rozczarowany, że on dostał jakieś tam nagrody. ponieważ było dużo innych filmów, które były po prostu lepsze. Nawet Jak wytresować Smoka 2, które moim zdaniem nie jest tak dobre jak jedynka i nie jest tak dobre jak ludzie krzyczą, że jest.
No nie, nie jest. To znaczy na pewno nie jest lepsze niż jedynka dla mnie, bo jedynka była, wiesz, pierwszą częścią, która miała początek, koniec i swój sens, a dwójka to już było dopisywanie dodatkowych rzeczy. I co? Podobała mi się dwójka, ale no na przykład nie zobaczyłbym jej ponownie, a zbyt szybko, a jedynkę mogę oglądać tak naprawdę, wiesz, co tydzień.
Sure.
Tyle.
A jeśli idzie o filmy jeszcze tego typu, typu reboot o sequelo, wciąż jest sporo rzeczy, które mają powrócić, mianowicie ma powrócić X-Files.
Serial?
Tak.
Z tymi samymi aktorami dalej?
Rzekomo.
No nieźle. A Gillian Anderson była w Top Gearze i chyba nie mówiła nic o tym.
Wiesz co, jakiś czas temu, w tym momencie wychodzi, dzięki wydawnictwu Sine Qua Non, wychodzi komiks, który jest 10. sezonem, rzekomo kanonicznym, ale ostatnio po tym jak te 24 godziny ten serial się nieźle sprzedaje dalej jako robienie takich miniserii, to Fox stwierdzili, że jest może dobry moment, żeby przywrócić X-Files. I duchowny, i Anderson, i twórca Chris Carter są okej z tym i chcą to zrobić, więc jest bardzo duża szansa, że ten serial, taki miniserial powstanie, więc X-Files powraca i ja się w sumie cieszę.
No znaczy, no, wiesz, mimo, ja nie widziałem jeszcze ciągle, także...
Nie widziałeś ciągle X-Files zupełnie?
Widziałem, jak byłem mały, widziałem pojedyncze odcinki, tak jakby, nie? Bo byłem mały, wiadomo, wtedy się nie wiedziało, co to są sezony i że trzeba oglądać wszystko.
A ja później, oglądałem, później, ale ja nie miałem życia.
Jak ty teraz miałeś taką akcję, że zacząłeś od początku, to ja również zacząłem razem z tobą, tylko że kiedy ja obejrzałem jeden odcinek, to ty widziałeś już 6 sezonów chyba.
Nie, bo ja zacząłem od 5 w tym momencie.
A, okej.
Okay. Bo ja zacząłem już jakiś czas temu, więc ja byłem w trakcie rewatchu i zatrzymałem się na 4 sezonie i w momencie, kiedy zaczęliśmy o tym gadać, ja faktycznie, jak mówię, że zaczynam znowu, to zaczynałem od 4 serii.
Mhm. No spoko. No wiesz, to nie jest tak, że cię potnę na kawałki i zjem za to, że mówiłeś coś. To chyba tyle, jeśli chodzi o to. Ogłoszenie parafialne zostały.
Wiesz, chciałeś coś tam ogłosić.
Tak.
Jesteś, znaczy... gejem, jesteś gejem, wiedziałem.
No, to Monika będzie najbardziej zdziwiona. Zwłaszcza po wczorajszym Dniu Kobiet. Tutaj możemy odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się na naszym fanpage'u na Facebooku. Czyli na przykład, jak często planujemy nagrywać?
No, główny, wiesz co, główny, powiem tak, główny pomysł jest taki, żeby nagrywać raz w miesiącu.
Tak, bo ja mam swój podcast, Bele nie ma za dużo czasu i raz w miesiącu na pewno uda nam się spotkać i nagrać, to wiadomo.
Jeśli będzie czas, jeśli będą tematy, jeśli będą pomysły, może uda się nagrać częściej. Mhm. Planujemy przynajmniej raz w miesiącu.
Mhm, tak, raz w miesiącu. Co się działo u Belego?
Bardzo dużo rzeczy.
Coś u ciebie działo, Bele?
Pracowałem.
No, Bele pracował, dlatego ten... Ja, wiecie, ja się dużo w sieci udzielam, ponieważ ja nie mam pracy.
To jest bardzo dziwna sytuacja w ogóle z tym naszym nienagrywaniem streaming, ponieważ nagrywaliśmy streaming, kiedy ja mieszkałem 500 kilometrów od Wrocławia. Kiedy się przeprowadziłem do Wrocławia, nam kontakt się trochę urwał.
Tak.
Potem miałem bifa z Koko, ale nie mówiłem ci o tym, bo nie chciałem cię martwić. Plus. I więc teraz zaczynamy tak jakby na nowo.
Okej. Okay. Dalej, czy wróci KRL do podcastu?
Nie.
Znaczy, no my mamy założenie, że nagrywamy my we dwóch, a jeśli nam się zdarzy, że nie będziemy gadać z kimś i stwierdzimy, że fajnie będzie kogoś wziąć, no to pewnie weźmiemy kogoś jeszcze, ale gościnnie, nie?
Ja bym z chęcią gościnnie zobaczył jeszcze parę osób. Na pewno ja z Karolem niestety ja już nie mam takiego kontaktu jak kiedyś.
Ja również.
Ale na jakiś odcinek z chęcią bym go tutaj wcisnąć, żeby zobaczyć co u niego. Ale to wszystko zależy, czy jesteśmy w stanie ugrać czasowo ja i Koko plus jeszcze KRL-a.
No, także tak to ma wyglądać. Przede wszystkim nie będziemy tygodnikiem, nie? Także to zmieni trochę już cały rytm podcastu, myślę. Ale to może być fajne, bo będziemy mieli miesiąc newsów do rozkminienia. Będziemy mogli powybierać sobie rzeczy. Miesiąc to jest tak w sam raz, bo jak mamy 2 lata do wybierania newsów, to jest trochę trudniej. Jakie 2 lata? Tydzień, co ja powiedziałem? Czy powróci Belle mówiący głosem Transformersa i żarty o tym, że Coco lubi dziewczyny z oczami większymi od cycków? Czy wróci Jamniczy Foxtrot?
Jamniczy Foxtrot wrócił. Nie wiem, czy mówię głosem Transformersa, ponieważ kupiłem sobie mikrofon, więc mam nadzieję, że nie.
Brzmisz spoko.
Ale zobaczymy, jak się nagrało. Czy żarty o tym, że lubisz dziewczyn z oczami większych od cycków?
Chyba
nie, ponieważ widziałem Monikę.
No i nie ma oczu, nie wiem.
Ma trochę...
Nie idę w tą stronę.
Ma trochę mniejsze oczy.
No i tyle. Aha, no tak, bo Belew przyjechał do Wrocławia i zobaczył, jak ja żyję. Zobaczył moje podwórko, zobaczył moich ludzi. Zobaczył mojego psa, kota.
Masz psa?
No kota mam.
Ale
jest to, co?
Kotopies.
A ty nie myślałeś, żeby jakiś zwierzę sobie ten?
Myślałem, ale nie możemy mieć kota w tym mieszkaniu.
O.
Pytaliśmy.
A psa?
nie chcę psa, ponieważ wiesz co? Pies ma ten minus, że trzeba go wyprowadzać.
Tak.
Mógłbym mieć kota, który nasra do pudełka, a nie chcę mieć psa, którego muszę wyprowadzić, żeby nasrał na trawę.
Tak. Czy mogę mieć
kota?
Mi się nie chce
wychodzić, wiesz, na zewnątrz samemu, żeby kupić bułki, więc czasami kurwa jem suchy chleb. A tak to trzeba będzie wychodzić z psem.
Ach ci komiciarze. Mam dla ciebie dowcip.
O.
Jaka była najpopularniejsza potrawa wigilijna w starożytnej Grecji? Uszka Pandory.
Okej. Okay. I tym chujowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Swing. Do usłyszenia.
A mogę powiedzieć jeszcze adresy?
Jakie adresy?
Wszystkie.
O Boże, to ja tak ładnie zakończyłem.
Przepraszam. Dobre. To będzie... Kojarzysz, jak ty powiedziałeś to i teraz weszła muzyka i zakończyła podcast i teraz to, co ja teraz mówię, jest już po tej muzyce, tak jakby takie postscriptum. I w tym postscriptum ja powiem, że możecie nas znaleźć na swing-podcast.blogspot.com, a także w sumie będzie dla was pewnie wygodniej śledzić nas na Facebooku jako Swing z wykrzyknikiem, ponieważ tak się nazywamy, Belle. Na naszą stronę wejście, ponieważ tam znajdziecie poprzednie odcinki, tam znajdziecie linki do iTunes i tam znajdziecie nowy layout, który Belle zrobił, przepiękny, mimo że bez wykrzyknika. Belego na stronie demovie.com.pl, dobrze? Mówię? A mnie na konradokoński.com. Obaj mamy też chyba stronę na Facebooku, ale generalnie poszukajcie, to znajdziecie. I do usłyszenia wkrótce.
Za miesiąc. Hej. Albo dwa lata.
Już się nie żegnamy, już się pożegnaliśmy raz.
Okej. Okay. Proszę. No to pa, pa.